oceń, czy to mierzu.
Bo mam mikrofon prosto w ryju.
No ja, no z reguły jak się mówi do mikrofonu, to tak już wiesz, prawie noskiem po popfiltrze.
Wiem, mogę się spróbować podciągnąć w jakiś sposób.
Nie, już jest dobrze, już jest dobrze. Ja cię słyszę bardzo fajnie. Nie wiem, odnoszę wrażenie, że chłopaki to trochę się już gubią w tym, bo nie wiem, czy Błażej nie dostrzega tego, że no, ten socjal jednak coś kosztuje. Pisałem do ciebie na czacie nocnego, na jeszcze na koniec tam, zanim tutaj się przyszwędałem, że ładnie w tej Polsce macie. Wbijam tam raz na dwa lata. Naprawdę widać, że coś się tam odnawia. I te dworce, i te parki, i te ulice, i kamienice. Naprawdę ładnie jest. Drogo w piździec, ale ładnie, muszę przyznać.
Jest jak jest. Mam szczęście być wśród osób, które są w ostatnim decylu, jeśli chodzi o swoje zarobki, więc nie mogę narzekać na jakość życia, na pewno.
Ale widziałeś komentarz na czacie, że już nie będziesz wolnorynkowcem, jak pójdziesz po 500+.
Wiesz co, ignoruję tego typu komentarze, bo są totalnie z dupy.
60 tysięcy czy 80 tysięcy w podatkach, to, że tak powiem, świętym obowiązkiem jest odebrać swoje, bo to
dokładnie.
Nie mówić, że wiesz, swoje, bo ci, co cię będą na tym disować, i tak nie rozumieją, skąd te pieniądze się biorą, ale ja jestem za tym, żeby nie brali ludziom podatków, nic nie dawali, niech będzie zwolnienie podatkowe, no ale mogę sobie mówić, ja mogę sobie woleć i mogę sobie mówić.
No, wszystko się zgadza. To Milton Friedman zresztą kiedyś powiedział za każdym razem, kiedy słyszę wolnorynkowca, bo tego argumentu zazwyczaj też używają libertarianie różnego rodzaju też. Nie? Stąd właśnie też były takie komentarze nawet na czacie Nocnego Radia, czekał jak piwa, że Etam jest bardziej libertariański niż ja. Nie, znaczy, wiesz, z punktu widzenia, gdybyśmy libertariańskość oceniali poprzez agoryzm, tak? To znaczy, to byłaby prawda, to znaczy Etam jest o wiele większym agorystą niż ja. Tu zdecydowanie się zgodzę z takim stwierdzeniem, nie? Natomiast Milton Friedman powiedział coś takiego, że sponsorujemy w swoich podatkach bardzo wiele różnych polityk, z którymi się nie zgadzamy i nie mamy na to żadnego wpływu. Nie ma w związku z tym nic niemoralnego w tym, że z niektórych z nich korzystamy. Mhm. Bo ja na przykład też nie jestem zwolennikiem państwowych dróg, czy w związku z tym, jeżeli jeżdżę państwową drogą, to nie jestem prawdziwym libertarianinem. Rozumiesz absurdalność tego argumentu?
No to ja rozumiem, to nie ja miałem problem z twoim...
Nie, ja wiem, nie? No. I tu Milton Friedman kontynuował, tak długo, jak długo wprost krytykujemy tą politykę. Ja dlatego będę krytykował 500+, ale będę je też brał. Będę krytykował bezpłatne studia, bezpłatne, bo one nie są darmowe, one są bezpłatne dla beneficjenta. No tak. Będę je krytykował, chociaż z tych bezpłatnych studiów korzystałem też w przeszłości, prawda? Przy czym też nie do końca one były jakby bezpłatne, to znaczy mój ojciec płacił w podatkach za tą usługę, jaką są nieodpłatne studia.
Jakby pociągnąć to dalej, to pracujesz w zawodzie, którego się wystudiowałeś i walisz po 60 tysięcy rocznie podatku.
No nie ja, bo to jest łącznie razem z żoną, tak. Łącznie tak jak kiedyś my policzyliśmy. Teraz to już będzie mniej, przypuszczalnie.
Nie jesteś taki jak ja, co to wiesz, się wykształcił w Polsce i wyjechał.
No to w gruncie rzeczy to nawet jesteś jeszcze gorszy pod tym względem, tak? Bo ja przynajmniej...
Pierdyliard razy już usłyszałem ten zarzut, że no przyjechał, wykształcił się za nasze i pojechał za granicę pracować dla nich.
No tym argumentem można jak najbardziej... Znaczy ten argument jest jak najbardziej tak samo z dupy z jednej strony, ale z drugiej strony ja ten argument na przykład bardzo lubię używać przeciwko, jako argument przeciwko bezpłatnej edukacji wyższej. Mhm. Bo on jest zasadny w jakimś tam sensie. Przy czym podkreślam, że nie wolno, moim zdaniem nie można jakby, nie powinno się krytykować i na poziomie indywidualnym korzystanie z pewnego rodzaju polityk, ale polityki całościowe na poziomie ogólności jak najbardziej krytykować należy. Plusem. 500 plus należy krytykować, nie należy krytykować tych ludzi, którzy je biorą. Co więcej, dlaczego ja mam się wykazywać jakąś dziwną, daleko idącą naiwnością?
Ręki. Załóż mikro, załóż te słuchawki. Dajesz wódzu, może już będzie lepiej. No nie, po prostu dalej przebije. Odbijam się, to nie od ciebie. I się słyszymy podwójnie.
Już to poprawiam. Przynajmniej postaram się. Teraz powinno być dobrze.
No, spróbujmy. Dalej jest pogłos.
No to niestety muszę w takim razie wyłączyć moje super słuchawki JBL i przejść na zwykłe.
Moje super słuchawki JBL.
Taki biedny, kurwa, nie?
Zaraz no, będzie dobrze. No. Bo to są słuchawki za 190 zł.
Nie, zaraz, takie.
Zaraz będzie okej.
Okay. Już nie dogadać, nie dogadać 500
plus. Chuj z tym, że dziecko kosztuje 1000 parę, nie?
Ale tam.
Dobra, jesteśmy na słuchawkach za 20
powiem zł. Uczciwie, powiem jest uczciwie, lepiej, powiem uczciwie, byłem teraz w Polsce, to ja tak lubię partyzanta tam wskakiwać, posiedzieć chwilę, odwiedzać rodzinę, coś tam kuknąć, polatać troszkę po tej Polsce, to muszę powiedzieć, robi na mnie super wrażenie. Ja tam zresztą nigdy na tą Polskę nie nadawałem. Zawsze mówię, że to ci, co wyjeżdżają i od razu, wiesz, po 2 tygodniach są i ja już jestem 2 tygodnie na emigracji, nie pamiętać Polski i wiesz, od razu plują, bo naprawdę jest masa ludzi, którzy ledwo co wyjechało, przyjechało, dostało socjal w Irlandii i już plują na Polskę. Nigdy na Polskę nie plułem, ale z drugiej strony muszę przyznać, znaczy nie z drugiej strony, ale muszę przyznać, że zajebiście widać, że coś jest inwestowane w to, żeby w tej Polsce było ładniej, bo z roku na rok jest ładniej, ale jak tam jest, kurwa, drogo. Przepraszam za przekleństwo. No
ja miałem taki efekt psioczenia na Polskę, jak pojechałem w 88 albo 9. Załatwiłem sobie zwolnienie lekarskie, żeby mnie na wykopki nie wzięli, bo było obowiązkowe za komuny. I wyjechałem sobie na jeden dzień do Berlina Zachodniego i się poczułem jak w takim jednym wielkim peweksie. I to miałem, przyjechałem wieczorem i potem na drugi dzień nad ranem ta szara rzeczywistość. I drugie takie miałem jeszcze lśnienie, że tak powiem, w 97 wrześniu dokładnie, wizyta na Borholmie przez tydzień i przyjazd do Polski, czyli taki szary, po prostu prawie że czarno-biały świat. Mimo, że to już był 97 rok.
Powiem ci, jest inaczej. Teraz lądujesz w Polsce, te lotniska jakoś tak, no sorry, że tak powiem, ale naprawdę odchamione. W którym lotnisku bym nie lądował w Polsce? Ładnie, naprawdę na poziomie. Wychodzisz, te parkingi, wszędzie gdzie byłem, gdzie latałem, było zadbane. Sklepy, ja naprawdę nie wiem, przysięgam, skąd wy macie hajs na kupowanie w tych galeriach, chodziłem po tych galeriach i nie wierzyłem w te ceny. Zresztą dzisiaj rozmawiałem sobie z Furakiem na temat cen w Polsce i przedstawiałem mu listę zakupów, jakie ja zrobiłem w Irlandii i powiedziałem mu, co kupiłem, ile zapłaciłem, to sam stwierdził, że w Polsce wyszłoby dokładnie, bo chodziło mi o polskie produkty, które kupuję w Irlandii. To cztery razy wyszło, ale naprawdę jest świetnie w Polsce, tylko skąd ta kurde drożyzna, bo co roku lecę i tak mam wrażenie, że 50% w górę, 50% więcej trzeba wydać na to samo. Co tu pisze?
No, widzisz.
Atlas, fantastycznie, jeszcze tu wrócisz prof na kolanach, całując w stopy. Ale nie rozumiem, o co ci chodzi, że wrócę mieszkać do Polski na stałe? Nie. Nie ma takiej opcji, ponieważ jest dużo...
Nie mów nigdy.
Nie, to nie chodzi o to. Wiadomo, że jak, nie wiem, cały świat zniknie i będzie tylko Polska, no to wiesz, to nie chodzi o to. Ja nie mam nic do tego... Ja nigdy nie mówiłem, że ja jestem antypolakiem, choć co jest wielu takich, co narzekają na Polskę. Ja po prostu stwierdzam, że mi się lepiej żyje tutaj. ale może być sytuacja taka, że no będę zmuszony i wrócę do Polski i będę musiał tam mieszkać, chociaż będę starał się zrobić wszystko, żeby mieszkać w kraju, który będzie podobny do tego, jak jest w Irlandii teraz. A nie zanosi się, żeby się to miało zepsuć, więc się nie wybieram. Ale naprawdę podoba mi się Polska. Nawet zauważyłem taką zmianę wśród mentalności tych młodych ludzi. Często już jest tak, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ci, co wyjechali za granicę, wrócili do Polski albo są tam tylko przyjazdem. Częściej się ludzie uśmiechają, niż było to w latach, kiedy ja wyjeżdżałem z Polski, gdzie każdy na każdego tylko wyrcał. Teraz ludzie się częściej do siebie uśmiechają. Kurde, rzadziej się słyszy, a w mordę to byś nie chciał, czy coś takiego. Nie, naprawdę jest okej. Jedyne co to, tak jak mówię, no bolą mnie strasznie te ceny i to, że ciężko jest coś tam załatwić, bo mimo, że na przykład jak zadzwoniłem do urzędu, potrzebowałem coś ogarnąć, to dzwoniłem na jakiś tam numer podany i babka momentalnie wiedziała, proszę poczekać, przełączam pana tu i tu. Tyle tylko, tu była ogarnięta do tego stopnia, tylko jak trzeba było gdzieś dalej, jak mnie już przełączyła, to już z reguły nikt dalej nie odbierał. Także może dobra zmiana jest w niektórych kierunkach, ale chyba wypadałoby, żeby była lepsza, bo co z tego, że mnie gdzieś przełączą, jak dalej nikt nie odbiera. Miałem teraz przyjemność uczestniczyć w procesie starania się tam pewnego małżeństwa o takie coś jak program Czyste Powietrze. Nie wiem, czy WUC, czy znasz, etamie, słuchacze.
Coś takiego było ostatnio ogłaszane.
Jest tam taki program, tylko że dodzwonić się tam to jest w ogóle dramat. Miałem ze sobą, przeszło 100 telefonów, żaden nie został odebrany. Nie? Co piszesz tutaj do mnie, Atlas jeszcze? Będziemy tu ciężko pracować, byście zechcieli... Nie, Atlas, bo Atlas to napisał, każdy by chciał na gotowe. Ale Atlasie, nie rozumiem nieźle, ja nie planuję powrotu do Polski. Nie mówię, że nigdy nie wrócę, ale nie mam takich planów. Wolę jednak mieszkać na wyspie, gdzie mieszkam, nawet w innym miejscu. Jest tyle pięknych miejsc na świecie, chociaż jakbym nie
spuściła,
to bym pewnie wrócił i cieszyłbym się z tego, jaki progres nastąpił w Polsce, bo widzę różnicę. Jestem już te 13-14 lat poza Polską i widzę różnicę z roku na rok, jak się tam objawiam.
Potwierdzam generalnie, jest lepiej. Jest, rośnie poziom życia, rośnie poziom mojej majątności. Ja to nawet widzę w tym, jak się zmienił szpital przez ostatnie 3,5 roku, gdzie rodziliśmy teraz i widać, jak to się wszystko zmienia i ewoluuje. No, natomiast wiesz, no, trzeba się zastanawiać też nad źródłem jakby tych wszystkich zmian i pieniędzy, z których to są, skąd jest finansowane, nie? Mhm. To się, powiem ci, że to się niestety odbija na jednym. Raz to jest ta drożyzna, to jest przyczyna, bo wysokie ceny to duży VAT, duże wpływy do budżetu.
Tak uczciwie, o ile ceny wzrosły, bo ty się będziesz orientował tak rok do roku?
Nie powiem ci.
To jest naprawdę z 30%.
Ja zależy powiem, od produktu. Więcej. Ja jestem osobą, która robi sama zakupy, płaci rachunki i tak dalej i po prostu... Powiem ci tak szczerze, że na te takie najbardziej podstawowe produkty ceny może nie wzrosły, ale zmniejszyły się racje za tą cenę.
Nie, wzrosły ceny autentycznie. Czyli znaczy, widzę
tak,
to... Znaczy,
ale o co mi chodzi, że za tą samą jednostkę na przykład, no niech to będą te jajka już, dobra.
Jajka nie podrożyły, nie podrożały jakoś specjalnie akurat.
Zmniejszyła się racja. Przed chleb jest lżejszy.
Nie, ja zawsze, no, nie. Ja akurat mam to do siebie, że robię zakupy w sposób bardzo świadomy i bardzo patrzę, że tak powiem, na ceny. Więc ja patrzę na cenę jednostkową zawsze. I jajka z wolnego wybiegu w gruncie rzeczy, a tylko takie wyłącznie kupujemy, bo jesteśmy bogatymi burżulami i zależy nam na rosie kurek. Wcale nie.
Innych jajek, bez jaj, człowieku.
Ja mam takie 30-sztukowe, gdzie są kury uwięzione z kulą u nogi.
No, dokładnie.
Dobra.
Ale powiem wam szczerze, że to jest błędne koło, bo kupując w tej chwili te droższe jajka 30 sztuk, bo one są już droższe o jakieś 20%, i to w ciągu miesiąca podskoczyły, to teraz we wrześniu jakoś cena wzrosła, to powiem wam, że gdybym kupował jajka z wolnego wybiegu, po takie są po 9 sztuk pakowane w tym sianku.
Nie po 9 sztuk, tylko po 10. Nie w żadnym sianku, ale... tylko zwykłej tekturze. Oczywiście być może są jakieś takie wersje ekskluzywne dla bogatych panienek z zbyt dobrych domów, które się brzydzą dotknąć brudnego jajka, ale w gruncie rzeczy kupując jajka z wolnego wybiegu zapakowanie normalnie, płacisz 90-80 groszy za sztukę. Ta cena wręcz zmalała. Bo no ja właśnie pamiętam
do tego zmierzam właśnie, że ja kupując te 30 jajek i tak połowę wywalam, bo nie jestem w stanie tyle zeżreć. Więc mógłbym równie dobrze...
Brawo dla ciebie.
Jak to połowę wywalasz? Dziwne. Ja przewożę od mojej mamy, akurat kupując bezpośrednio od rolnika, płacimy złotówkę aż od sztuki. I przywożę 60-70 jaj i u mnie to schodzi w ciągu 3 tygodni. Ja nie wyrzucam jaj.
Ty masz zapewne panny, które nie są uczulone na jajka kurze. U mnie schodzą przepiórcze, natomiast jajka kurze jem tylko ja.
Ty burżolu.
No widzisz, także... No,
ja się nie dziwię, że ty jesteś biedny, jak ty przepiórczy jajeczka żresz.
Nie, bądźmy
jeszcze
uczciwi.
A na obie języczki
pada. Nie?
Bądźmy uczciwi, z takich bardziej ekskluzywnych rzeczy to jest kozie mleko, u nas jest są jajka przepiórcze, ale ja za to nie płacę. Ja reguluję, jestem skazany na regulowanie rachunków samodzielnie, opłaty tego typu rzeczy, tak, natomiast czy tam dla córek jakieś rzeczy typu, nie wiem, tam kieszonkowe, telefon, i tak dalej, natomiast tych rzeczy to ja nie kupuję, po prostu takich burżujskich jedzeń, że tak powiem, tak?
Co do kolorów jajek, to szybciutko rozmijemy jeden mit. Kolor jajka, żółtka, nie zależy od tego, czy kury są naprawdę tam hodowane na wolnym wybiegu, czy nie. W dużej mierze determinuje to rasa kury oraz jej dieta. Zazwyczaj z tego, co kojarzę, pomarańczowe jajka, żółtka uzyskamy przede wszystkim dzięki kukurydzy. Słucham?
Ze są kukurydzą karmione.
Dokładnie tak.
Przecież nawet na opakowaniach pisze, że możecie sobie kupić specjalnie, są od jaj karmionych kukurydzą i są takie pomarańczowiutkie, że ohoho.
Dokładnie tak.
Znaczy u nas jeszcze jajka dzielimy na te, które były drubu karmione GMO i bez GMO, nie? Znaczy przynajmniej tak się oficjalnie to podaje, nie? Natomiast jak to ma rzeczywistości?
Nie GMO chyba już.
No ja widziałem takie informacje na opakowaniach właśnie tych takich jajek po 6
opakowanych. To nie jest informacja, to jest reklama, która jest...
No, nad tym się właśnie zastanawiałem.
Która korzysta tak naprawdę na powszechnym strachu ludzi przed żywnością modyfikowaną genetycznie. Natomiast z tego, co się orientuję, to w Polsce, nie wiem, czy takie pasze są w ogóle dopuszczone do obrotu, nie wiem, powiem szczerze.
Słuchajcie, ale
nie chcę gadać głupot.
Ja wam tak coś powiem, bo byłem w tej Polsce zachwycony, naprawdę props, nie będę już 10 raz powtarzał, ale poszedłem sobie na zakupy. Takie zwykłe zakupy, jakie robimy z Madziuchą w Irlandii. No i licząc 1:1, czyli przyjmijmy, ktoś ma 15 zeta zarabia w Polsce i ktoś ma 15 euro na godzinę tutaj. Liczmy.
No, niewiele kupisz.
O człowieku, to za głupi przykład, mleko migdałowe, jakiego używamy z Madziuchą, to tutaj za godzinę pracy możesz tych mlek mieć, nie wiem, 10-11, w Polsce kupisz 1,5 litra. Powiedziałem, że 11 litrów, a w Polsce kupisz tam 1,5 litra. Głupia cena wody na lotnisku, gdzie wiadomo, że jak przechodzisz przez kontrolę bezpieczeństwa, nie możesz mieć tam pojemników większych niż 100 ml, bla, 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 musisz wyrzucić wodę, którą masz, przechodzisz przez kontrolę w Dublinie, czy w Belfaście, czy w Nog, whatever, czy w Cork, wyrzucasz sobie tą wodę, którą miałeś, przechodzisz przez bramki, kupujesz za euraka, czyli za 1/15 twojej godziny pracy kupujesz sobie 0,5 litra wody. Człowieku, znaczy ludzie, bo tam widzę, że słucha tego trochę na pyskotece, w Krakowie...
Na radiu więcej.
Aha, to jeszcze nas na radiu słuchają, spoko.
No, ostrzegłem, że będzie na radiu.
Spoko. W tym, w Polsce, na lotnisku w Krakowie, czy w Rzeszowie, w ogóle w innych lotniskach cena butelki wody od 6 do 13 zł. Pół litra.
Na lotniskach ceny są bandyckie, ale to nie możesz tego porównać.
Ja mówię o lotnisku w Dublinie. Jedno.
Dobrze, ale nie wiem, prof, nie porównuj lotnisk, bo lotniska rządzą się specyficznymi prawami i one bardzo zależą od regulacji lokalnych, tak? Czyli wiesz, na lotnisku zazwyczaj jest tak, że masz tylko, że polskie linie lotnicze, które są operatorami lotnisk w Polsce, podpisują kontrakt tylko z jedną firmą, która świadczy usługi na ich terenie, automatycznie są monopolistami, nie ma konkurencji, będziesz miał tego typu ceny, więc nie możesz tego porównywać, absolutnie.
Dlaczego nie mogę porównywać tego, ile wydaje na lotnisku w Dublinie, a ile wydaje na lotnisku w Polsce?
Znaczy, no możesz porównywać, ale jakby to nie, jest coś, co się przekształca w jakikolwiek sposób przerzuca na poziom życia tu i tu.
Okay.
Po pierwsze, z lotniska korzystasz rzadko, a po drugie, ze względu na specyficzność działalności na lotniskach, jest to zupełnie nieporównywalne. No.
Mhm. Zapytał mnie przed chwilą Jan Paweł 666, ile kosztuje na przykład 2 litry coli w Irlandii. W zależności, bo bardzo często są to wyprzedaże typu na przykład tam kupujesz 2 dwulitrówki, przy czym na przykład jedna jest gratis, albo nie wiem, tam dwulitrówka może kosztować z 1,5 euro, myślę, do 2 max, ale to w drugim sklepie na przykład osiedlowym a la centra, który mam na osiedlu i nie muszę jechać tam gdzie, do Tesco, Lidla, Aldika czy czegoś takiego, ale w Aldim, Lidlu myślę, że 1,50 euro to jest max za dwulitrówkę. Często jest tak, że na przykład płacisz 2 euro i masz buy one get one free, nie? Czyli jedną kupujesz, drugą masz gratis. W ogóle zauważyłem, jest to samo w Polsce co w Irlandii. Się zrobiła jakaś głupia norma na tuczenie ludzi cukrem. Nie jestem ze spiskowców, nic z tych rzeczy, ale często patrzyłem, to na przykład puszka wody jest tańsza niż tam 330 ml jest tańsza niż półlitrowa woda mineralna, co w ogóle mnie zaskoczyło jakim cudem, nie?
Dlaczego? Znaczy, czemu cię to zaskakuje?
Znaczy, no zaskakuje mnie to, że woda raczej powinna być tańsza, wydaje mi się, niż
kola.
No, daj mi dokończyć. No dlatego, że chociażby jest w niej tona cukru, nie? No, dlatego na cukier nie, jest tam z siebie
jest, drogi. Jest zasadnicza różnica. To znaczy, wiesz, wody mineralne przykładowo masz pochodzą z jakiegoś konkretnego jednego ujęcia, które ma bardzo ograniczoną pojemność, gra bardzo ograniczoną mocę produkcyjną, jeżeli chodzi o wytwarzanie tej wody. W związku z tym tak naprawdę musisz pamiętać o tym, że cena produktu, jednym z głównych składników ceny produktu jest jego rzadkość. A woda, więc wody mineralne są w gruncie rzeczy znacznie rzadsze niż kola, która jest stworzona ze zwykłej wody uzdatnionej z wodociągu z domieszką koncentratów. Chodzi o rzadkość, to jest jedna rzecz. Druga oczywiście jest to kwestia, na ile ludzie wyceniają dany towar, tak? Ale zazwyczaj to, jak ludzie wyceniają dany towar, jest związane z jego rzadkością.
No ja tylko powiem, że korzystam z oazy gazowanej i niegazowanej w Biedronce po 99 groszy za 1,5 litra.
No ja tylko i wyłącznie korzystam z wody mineralnej z ujęć muszynie, które kosztują 2 zł za 1,5 litra mniej więcej.
Ale przyznam szczerze, że czasami w markecie kuszę się na Kingę
pamiętajcie,
lub na Polską.
Kinga Pienińska, bardzo, bardzo dobre wody. To z ujęć w tym, w Szczawnicy. Ale pamiętajcie koniecznie na deser tylko i wyłącznie pawie języczki w czekoladzie. Tylko i wyłącznie.
Ja tylko dopowiem, że dlaczego te wody akurat wybrałem 2 w markecie dostępne u nas, to z tego względu, że są w butelkach szklanych. Ja jednak wolę ze szklanej butelki pić wodę niż plastikowej.
Ja też zdecydowanie bardziej wolę. Nie szklane. Wrzuciłem dla was, jak chcecie, bo tutaj Jan Paweł 666 pisze, że najgorzej jest cenami gier i sprzętu, a akurat ostatnio się szwendałem po naszym tutaj lokalnym sklepie właśnie takim z zabawkami, z grami, konsolami, takie tam, możecie sobie na smithstoys.com zobaczyć, jakie są ceny. No teoretycznie za tygodniówkę staćcie na najnowszego, najlepszego Xboxa bez problemu.
No, już nie mówię o tym. Mówiąc sobie też o tym, że jakby po prostu nawet nie mierzone siłą nabywczą pensji, ale ceny bezwzględne w Polsce są zazwyczaj wyższe. Przy czym nie można się temu dziwić, jeżeli tylko się rozumie, skąd biorą się te ceny, tak? Bo ceny produktów globalnych, takich jak Xbox przykładowo, tak, biorą się z tego, że, znaczy po pierwsze, biorą się z globalnej, że tak powiem, sytuacji, tak? Czyli one mniej więcej kosztują tyle samo wszędzie, ale na zachodzie są tańsze. Dlaczego? Bo po pierwsze, koszty transportu. Wszystkie towary lądują w największych portach Europy, które się znajdują w Amsterdamie, zdaje się, tak, jest jeden, we Frankfurcie, to jest jakiś hub lotniczy. No generalnie do Polski są dowożone ciężarówkami.
A do Polski muszą dopłynąć statkiem.
Gdzie? Dokładnie. A transport wodno-morski jest najtańszy i najbardziej efektywny. Do Polski muszą niestety zazwyczaj dojeżdżają już ciężarówkami z zachodnioeuropejskich portów. Dlaczego? Bo można przecież je dowieźć do polskich portów przez Bałtyk. Ano dlatego, że urzędy na zachodzie są o wiele bardziej przyjazne dla importerów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, zazwyczaj centrale globalnych marek mają siedziby tam, gdzie są największe porty. To jest kolejna sprawa. Kolejna sprawa to jest konkurencja. W Polsce jest stosunkowo mało podmiotów, które importują te dobra, w związku z tym automatycznie nie muszą konkurować ze sobą cenową. Kolejna sprawa to kwestia skali. W związku z tym, że na zachodzie ludzi stać na to, żeby kupować więcej, bo są po prostu zamożniejsi, czyli to jest ta kwestia siły nabywczej pensji, automatycznie znacznie więcej jednostek danego dobra sprzedają, dzięki efektowi skali mogą sobie pozwolić na niższe ceny. Więc niestety prawda jest taka, że im dalej mieszkasz od metropolii, im jesteś biedniejszy, tym więcej będziesz płacił za dobra. Sorry. Ekonomia.
Jeśli chodzi o konsole, to ja podchodzę do tego w sposób bardzo praktyczny. Po prostu nie kupuję konsol.
No dokładnie. To nie są rzeczy niezbędne do życia. W związku z tym należy po prostu zrezygnować z części dóbr.
Poza tym jest jeszcze jedna taka rzecz, że konsole poprzedniej generacji, tak się akurat składa, są na tyle już dobre jakościowo, jeśli chodzi o gameplaye, tak, gier, że warto kupić sobie po prostu za 300 zł konsolę i dodatkowo mieć jeszcze dostęp do gier po 20 zł, a nie po 200, nie?
To samo, ta sama taktyka i to o wiele skuteczniejsza moim zdaniem obowiązuje wśród smartfonów, bo można stwierdzić, że smartfon jest o wiele bardziej niezbędny niż konsola. I będę się, to jest argumentacja, którą ciężko obalić w gruncie rzeczy.
No, w zasadzie ja z smartfonem pracuję, więc bez smartfona byłoby ciężko.
No dokładnie. Komputer nawet, w kieszeni, nawet dokładnie.
Nie, dokładnie, ale to jest kwestia łatwej dostępności do map, do nawigacji, do internetu, do informacji. Już abstrahując nawet od tej podstawowej funkcji, jaką jest komunikacja, tak? Więc możemy uznać, że smartfon jest rzeczą mniej lub bardziej, może nie niezbędną, ale bardzo przydatną. W związku z tym możemy powiedzieć, że no okej, ale one są drogie, tak? Nie wszystkich na to stać. No i rzeczywiście, no kto wywali w tym momencie z normalnej, człowiek mieszkający, zarabiający w Polsce, pozwoli sobie na wyłożenie 6000 zł za najnowszego iPhone'a. No musiałbym na głowę upaść. Natomiast dobrym sposobem jest szukanie telefonów po prostu z flagshipów, tak, czyli tych flagowców z generacji jednej wstecz. One zazwyczaj są o 2/3 tańsze niż w momencie, kiedy wchodzą na rynek. Ja tak robię od wielu lat.
Albo ostatniej sztuki.
No, zazwyczaj ostatnie sztuki, do ostatnich sztuk to jest bardzo daleko, tak, bo one są produkowane przez jakiś czas, produkowane z jakaś seria pewnej wielkości, tak, ale zazwyczaj smartfon, który ma promocję w 2018 roku, w 2020 roku jest ciągle w sprzedaży i można go spokojnie kupić za 2/3 mniej niż 2018.
Dokładnie. No ja akurat miałem to szczęście, to wam opowiadałem, kupiłem smartfon, który kosztuje najczęściej 1200 za 499, niestety kilka dni temu moja córa go upuściła i teraz czeka mnie naprawa, także dorzucę jeszcze 200.
Historię tego smartfona słyszeliśmy już z 500 000 razy na etapie.
I to, no zgadza się, ale ja lubię takie bzdety gadżety, no co na to poradzę.
No spoko, tyle. Nie wiem, na przykład co tam jeszcze? Poszedłem do sklepu na przykład w Polsce i Kupiłem dosłownie jakieś tam wafelki ryżowe, mąkę, wełno ziarnistą, nie pamiętam, wodę mineralną dużą. Coś jeszcze chyba z cztery rzeczy kupowałem, 40 zł wydałem. Autentycznie załamka. Załamałem.
Ja to liczę inaczej troszkę, wiesz, na reklamówki. Kiedyś za 50 zł i to jeszcze kiedyś, w sensie w zeszłym roku, za 50 zł wychodziłem z czterema reklamówkami z Biedronki, z czterema reklamówkami, które ledwo niosłem, a dzisiaj wychodzę z jedną, czasami z dwiema za tą sumę, nie? I to takie rzeczy najbardziej podstawowe, nie?
Nie będę się tu spierał. Fakt jest taki, że na przestrzeni ostatnich kilku lat ceny wzrosły, tych podstawowych dóbr spożywczych zwłaszcza, wzrosły znacznie. To widać po chlebie i podobno jeszcze te ceny mają wzrosnąć ze względu na nieurodzaj zboża w tym roku. To widać po maśle, to widać po cenach wędlin, serów, jaj i tak dalej, i tak dalej. To wszystko widać. Jaja akurat niezbyt wiele, ale też poszły w górę. Natomiast zresztą ja to widzę po tym właśnie, tak jak etam, nie? Patrzę, jaki zostawiam rachunek. I tak jak kiedyś wychodzi zakupy na cały tydzień, zrobiłem za 100 parę złotych, tak w tym momencie to jest 200 parę złotych.
No to o co chodzi, że ja praktycznie nie wiem, ciężko mi liczyć, jak byłem, że tak powiem, singlem, ale z Maciuszką jesteśmy razem 8 lat, 9, nie wiem, 8 liczmy. I praktycznie co tydzień chodzimy sobie na zakupy. Wiadomo, zmieniła się nam trochę dieta, ale nie różnią się te ceny. Nie wiem, kiedyś płaciliśmy tam, dajmy na to, 60-70 euro, teraz płacimy 80 za max 90 za tygodniowe zakupy. Przy czym, zmieniliśmy na przykład mięso tam, wieprzowinę na wołowinę, czy tam na indycze i... chleb po prostu jakiś lepszy, ale to są takie, nie wiem, przez dekadę mi się to prawie utrzymuje, ten sam koszt takiego utrzymania spożywczego naprawdę dekadę temu. I nie wiem, w Polsce te ceny to naprawdę szybko rosną.
No ale z czego to wynika, moi drogi?
No w Irlandii, czyli socjal.
Znaczy nie, to nie jest tylko wyłącznie kwestia socjalu.
Zaśmiałem, wiesz, wrednie troszkę.
Znaczy, wiesz, to co zrobił socjal, czyli pojawienie się 500+, to było wyciągnięcie pewnej sporej ilości kobiet z rynku pracy. A kobiety mają to do siebie, że zazwyczaj, i tutaj to co mówią środowiska lewicowe czy profeministyczne, jest prawdą to, że kobiety zazwyczaj mają gorsze prace i są one mniej płatne. Przy czym, jeżeli się weźmie i popatrzy na przyczyny tego, to będzie wiadomo, co krytykować, bo one dobrze stwierdzają fakt, bo widzą fakt, natomiast szukają przyczyn w patriarchacie, a nie w prawdziwych rzeczach, czyli na przykład to, że kobiety wybierają nie te kierunki studiów, które powinny, tak, na przykład ale mniejsze o to. Natomiast faktem jest taki, że jeżeli wiesz, 500+ i warunkiem otrzymania 500+ na dziecko jest jakiś tam próg dochodowy, to automatycznie ileś tam kobiet zniknęło z rynku pracy, żeby tego progu dochodowego nie przekraczać, tak. Automatycznie to spowodowało, że jest jakaś tam presja płacowa. Do tego naprawdę bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia w Polsce. To znaczy obniżenie wieku emerytalnego wyciągnęło kolejną ilość ludzi z rynku pracy, tak. I emigracja wcale nie zniknęła. Cały czas ludzie stąd wyjeżdżają.
To coraz więcej ludzi wyjeżdża, a żeby było śmieszniej, myślałem, że faktycznie może coś w tym jest, że tam bębnią o tym, że wraca, chociaż ja nie wiedziałem, że tak bardzo się nie interesuje, że macie wybory.
Ale
tylko etapie coś dokończę. Dużo ludzi, ja będę o tym niedługo nagrywał, albo bez montażu, bez cenzury, albo w podcaście zrobię o tym, bo ja ostatnio dostałem chyba nawet od Zenona taki jakiś artykuł, że tam Polacy przestali kochać Irlandię, coraz więcej ludzi wyjeżdża. To jest artykuł sponsorowany, już po prostu sobie uświadomiłem, że są wybory w Polsce i jest to artykuł sponsorowany po to, żeby tam ludziom troszkę namieszać w głowach. Oczywiście, że ludzie przyjeżdżali za granicę i wyjeżdżają, bo nie każdy ma jak, że zdecydował się na stałe osiedlenie i postawił sobie tutaj całe życie, otworzył firmę i w ogóle. Oczywiście, że ludzie wracają, tyle tylko, że dodajmy jeszcze, ja znam ludzi, którzy wyjeżdżali już, i to chyba z wódem kiedyś o tym rozmawiałem, a jeśli nie, to mnie wódz popraw, ja znam ludzi, którzy wyjeżdżali już do Polski co najmniej z raz, dwa lub trzy. Ja naprawdę znam kolesia, który trzy razy tirem zwoził się z Polski do Irlandii, z Irlandii do Polski, z Polski do Irlandii, z Irlandii do Polski, on już tak trzy razy. Czekamy, aż wróci z powrotem, bo już nie żegnamy. Jest, już się nawet tak wśród kolonii przyjęło, że to się mówi do zobaczenia, czy to wiesz, to tak prześmiewcze, czy to w Polsce, czy w Irlandii, ale już się nikt z nikim nie żegna, no to na razie i tam niech ci się darzy, tylko ludzie po prostu już się z tego śmieją, że dużo ludzi wyjedzie, spróbuje, przeczepie, jakby skończą się im oszczędności, no i wracają. Znam ludzi, którzy wyjechali
z nie bywa.
I na przykład skończyli w Wielkiej Brytanii po roku, dwóch, jak oszczędności tam im, jakby powiedzieć, stopniały. Ja na przykład kibicuję Maxowi, który tam wrócił do Polski. Nie wiem, czy Bajeran...
No, słyszałem, że fajny koleś. Słyszałem, że...
Siemanero, chłopie, ja cię tak dawno...
Lubię jego podcasty słuchać generalnie i
Gosie, fajnie,
wrócił do Polski.
Nie słucham twoich podcastów, bo mnie nie interesują, ale fajnie, jak tam, powiedz, jak ci się tam żyje?
No bardzo fajnie. Właśnie niedawno właśnie wszedłem na czata i słyszałem, że rozmawialiście o takich rzeczach, to rzeczywiście zostałem trochę i przez 20 minut starałem się włączyć do konwersacji, ale generalnie bardzo jestem zadowolony i totalnie się zgodzę też z tym, że w Polsce się zmienia.
Zmienia.
Tak, bo nawet wiecie, ja mam... współlokatorkę, która ona tak naprawdę rzuciła teraz studia, pracuje w gastro.
Ale współlokatorkę znaczy się, że masz kobietę, czy że z kimś wynajmujesz, bo to też jest trochę...
No nie no, współlokatorkę, czyli z kimś wynajmuję, tak to mu powiedziałeś, mam kobietę, nie?
No nie, no spoko. Nie, no, bo
wiem, że się dopytujesz. W każdym razie ona teraz jest bez studiów i na przykład mówi mi, że została awansowana chyba po pół roku niecałym. Na menedżera, no chociaż po prostu ona jest ogarnięta i dostałem tak jakby informację, że jej pozycja jako barmanki w nocnym klubie się zwolniła i jakie są stawki. I tak naprawdę jakby ktoś się mocno postarał, to by miał naprawdę taką średnią krajową za tym, że po prostu stoi na barze, nie? Więc to jest naprawdę możliwe, tylko najgorsze zauważyłem jest to, że ludzie mają zamknięte oczy, nie? No bo to jest coś w tym stylu, idę do pracy, wracam z pracy, pooglądam telewizję, aha, to tak jest w świecie, a potem jest, że
narzekanie,
jest chujowo, nie?
A powiedz,
się nie rozmawia z ludźmi, a nawet jak się rozmawia, to się nie słucha przede wszystkim.
A powiedz mi, bo ja zauważyłem taką rzecz, która, to jest norma na zachodzie, zauważyłem, że no, o tym co nie mówi. Jak no, ważna jest specjalizacja, żeby dobrze zarabiać. Wódz, z tego co wiem, jest srogo wyspecjalizowany w tym, co robi. Ty też dzięki znajomości języka fińskiego i tam specjalizacji w tym kierunku ogarniasz spoko życie. Na zachodzie ludzie, którzy są wyspecjalizowani, zarabiają naprawdę w pizdziec więcej niż ludzie, którzy są niewyspecjalizowani. Dlaczego w Polsce ludzie wiecznie nie chcą dojść do jakiejś specjalizacji, żeby robić coś zajebiście, tylko tak, albo żeby zmienić zawód na lepiej płatnie się w czymś wyspecjalizować, tylko na przykład został tym przysłowiowym spawaczem 20 lat temu i on będzie do dzisiaj spawał i będzie do dzisiaj narzekał. Ja chociaż go spawaczę do kogoś
takiego. Takie mało niskopłatne, no wiadomo, że to jest tam...
Atlas, nie nęcę, żeby wyjechać, jak cię proszę. Nic z tych rzeczy. Ja jestem ostatni, który będzie... Nigdy nikogo nie namawiałem do wyjazdu. Nawet w moich podcastach mówiłem. Ja naprawdę nie chcę, żeby ludzie wyjeżdżali, bo ja się napatrzyłem na tragedię ludzi, którzy wyjechali i sobie nie poradzili.
W sensie to, za granicą, że bo zdefiniujmy, wyjechać za granicę, przyjechać z powrotem, tak?
Tak, nie, ale chodzi mi o to, że ludzie na przykład wyjeżdżają i myślą, że za granicą jest łatwo. Jest
oj tak.
Jest naprawdę 10 razy trudniej niż na miejscu w Polsce.
Tak, no zależy, bo tu też chodzi o to, żeby mieć dojście, bo na przykład jest łatwiej komuś, kto ma jakiegoś tam, nie wiem, przyjaciela, znajomego członka rodziny.
To się nawet nie chodzi o to, Max. Ludzie nie radzą sobie w kwestiach psychicznych, w kwestiach osobistych, nie radzą sobie z rozłąką, nie radzą sobie z samotnością, z obcym środowiskiem, z językiem, z kulturą, szczególnie jeżeli nie podróżowali na przykład wcześniej. Także
to
jest kwestia tego.
Tak, jest naprawdę trudno. Ja tyle, co już tych tak zwanych składek było na to, żeby tam czyjeś prochy czy zwłoki tam wróciły do Polski, bo tu się ktoś powiesił, tu przedawkował, tutaj sobie podciążyły, tutaj coś innego. No to są historie naprawdę makabryczne. Znam ludzi, którzy naprawdę dostawali tak chorej depresji na od tego, że oni siedzą za granicą, a rodzina jest w Polsce albo coś. Nie wszyscy sobie poradzą. Ja twierdzę, że emigracja wcale nie jest dla każdego, jak tam czasem słucham, że dla każdego, wyjedź za granicę. Nie, to już lepiej zmień miejsce w Polsce, ale nie wyjeżdżaj za granicę, bo często krąg kulturowy, jeszcze brak języka i przez ten brak języka nie pogadasz z sąsiadem, który może być przyjacielem dla ciebie, znaczy przyjacielsko nastawiony, ale jak ty nie wiesz, co on do ciebie mówi, on się na ciebie patrzy, a ty no to jak ty się masz?
Myślę, że dlatego też myślę, że warto popełniać trochę, ktoś to może nazwać błędem, a ktoś to może nazwać przygodą. Trochę nie wybaczyłbym sobie, jeżeli bym po prostu z tej szansy nie skorzystał, żeby wyjechać wtedy, kiedy ją miałem, pomimo tego, że w tym samym momencie dostałem ofertę pracy w moim miejscu zamieszkania, w takim rodzinnym mieście, nie? Mhm. Mogłem kontynuować karierę inżyniera, wiesz, budownictwa, ale stwierdziłem, że po prostu to nie jest to, nie? I to jest ten moment, w którym masz strasznego doła i jesteś po prostu przed dwoma drogami i wiesz, że ten wybór to będzie wybór twojego życia i tak jakby za nim poleci parę kolejnych, tak? Ale warto popełniać błędy i tak dalej, dlatego myślę, że po to są te lata właśnie 20, tak? Tak między 19 tam a powiedzmy 30, żeby tam popełniać te błędy, żeby robić troszkę głupstwa, natomiast się uczyć, notować i tak dalej. I w to bym wliczył również wyjazd. Oczywiście zgodzę się z tym, że to nie jest dla wszystkich. Osoba, która jest mniej więcej powiedzmy już po 40, to jest osoba, ciężko mi powiedzieć, natomiast słuchając was, bo wiem, że parę osób jest tutaj, no to jest osoba, która jest już ugruntowana, tak? Ciężko popełnić jakieś takie drastyczne zmiany w życiu.
Jest ciężej, ale nie niemożliwe, bo mój ojciec wyjechał do Irlandii, dał sobie radę spoko, bez języka, moja ciotka, naprawdę pół rodziny, połowa moich znajomych, co są z Polski jeszcze tutaj, to są ludzie, kurczę, grubo po 40, którzy wyjechali, tylko nie siedli i nie zaczęli płakać, że nie dam rady, tylko sami się potrafili zmotywować, że jak nie dam rady, to po prostu, kurde, zginę tu jak przysłowiowa ciotka w Czechach i wiesz, książeczka do nauki języka i tak się to zaczęło.
To jest fajnie, ale najwidoczniej mieli też ciebie, który powiedział im, słuchajcie, robicie tak, bo rozumiem, że ty tam...
Ja ściągnąłem bardzo dużo ludzi.
Ściągnąłeś. No dobra, no to jest fajny przykład, natomiast nie do końca wymierny, no bo mówimy o osobie, która powiedzmy nikogo nie ma, nie? I dlatego mówiłem, że jest łatwiej osobie, która już kogoś tam ma. Natomiast tak czy siak fajnie, że ściągnąłeś ludzi, masz ze sobą bliskich i jest ci łatwiej nie wracać umysłem i ciałem do tego kraju.
Ale ja wracam, ja co roku jestem w Polsce, tylko ja wpadam tam w odwiedziny. Ja nie traktuję Polski jako swojego wroga w życiu. Zawsze
nie, w porządku, żeby tylko tak jakby wyrównać, tak wracać, tak jakby powracać, no bo chociaż, nie wiem, powrót dla mnie jako taki rzeczownik oznacza, wiesz, że powróciłeś na chwilę, a wracać, chociaż może odwrotnie. W każdym razie, fajnie, że masz tam rodzinę, no akurat u mnie była troszkę inna sytuacja, więc i miałem taką sytuację, w sumie nawet to był rok temu i wtedy zacząłem troszkę nagrywać właśnie już, czy motywować się do tego, żeby nagrywać podcasty o tym, że i to była trochę taka ucieczka od tego wszystkiego, bo naprawdę czułem się sam i było ciężko, bo to było tylko praca i szkoła, albo szkoła w sumie między pracami, bo w ogóle, o ironię, 11 listopada zeszłego roku miałem egzamin właśnie z języka fińskiego, nie, który dzięki któremu jestem z powrotem w Polsce.
I jak pamiętamy, fajny nagrałeś podcast z tego, jak wracałeś, ten jak nagrywałeś tego tripa.
No, to...
Kto pamięta, ten pamięta.
No, tak, pół roku temu. No, generalnie właśnie też widziałem, że skomentowałeś, dziękuję ci za to. Też ostatnio, jak wracałem do tych audycji, to widziałem, że osoby komentowały. Sorry, że nie odpowiedziałem wcześniej. W każdym razie, no, fajnie jest wyjeżdżać, popełniać błędy. Natomiast językowo też warto by się do tego przygotować. Przynajmniej mieć te angielskie, bo to jakieś tam parę rzeczy się tam dogadacie, nie?
No tak. Ja ogólnie w dzisiejszych czasach, jak tam miałem taką ostatnią rozmowę właśnie w Polsce, czy nie załatwiłbym tam komuś łatwiejszego startu i w ogóle, ja mówię, pierwsze pytanie, no jak u ciebie z angielskim? No, nie, panie Maju, no to po co? No co tu chcesz zrobić? To skończyły się te czasy, kiedy brali każdego, kto tylko tak. Się pojawił w Irlandii do pracy, bo mu pokazali i robił. Teraz jest taki przemiał pracowników, którzy znają angielski i potrafią robić dobrą robotę, mają referencje, siedzą już tu. Nie potrzeba nowych doszkalać. No, skończyły się czasy, że można było wyjechać zupełnie bez języka i od razu przeskoczyć na jakiś super level. Oczywiście są prace, gdzie autentycznie są miejsca, gdzie więcej się rozmawia po polsku w niektórych firmach niż po angielsku. I to nie mówię tylko o firmach prowadzonych przez Polaków, bo na przykład jak tam, nie wiem, 90% staffu to są Polacy, no to jak tam ma być?
No akurat w Finlandii jest mało Polaków, także to, że rzeczywiście twój przykład jest no, bardziej wymierny, nie?
No u nas my jesteśmy ciągle drugą siłą po Irlandczykach według ostatniego spisu powszechnego, a wiem, że masa ludzi ze znajomych moich, mimo że jest kara za to, się po prostu nie wpisywała, bo woleli pojechać na przykład gdzieś na długi weekend, a tak jakoś głupkowato robili ten spis powszechny, że się w weekend ludzie tam po domach szwendali. Ludzie pojechali w pizdu i nie są spisani, a jest masa Polaków, którzy no naprawdę drugą siłą jesteśmy według spisu powszechnego w Irlandii i podejrzewam, długo się to nie zmieni, bo Polacy lubią Irlandczyków, Irlandczycy lubią Polaków, tylko jest jeden problem. Jak ja często słyszę o tym, że Irlandczycy to tam, czy tam Brytyjczycy mają problem do Polaków. Nie, oni nie mają problemu do Polaków, oni mają problem do każdego, kto przyjeżdża i na dzień dobry odwiedza social welfare i dajcie mi benefit, bo mi się należy, nie? To
jasne, i my mamy tak samo chyba, wiesz, powiedzmy, nie wiem, dajmy przykład Ukraińców, którzy po prostu przyjeżdżają i też mają jakieś, powiedzmy, benefity z tego, nie? Akurat no, w pracy mam takie osoby, ale to są osoby pracujące, coś tam jeszcze biorą, płacą podatki, uczą się, więc to są akurat takie dość okej przykłady, nie? Natomiast to nie znaczy, że każdy też taki jest, nie? I rozumiem, że w Polsce też są, przepraszam, w Irlandii też są takie przykłady, no tylko po prostu one są wyrzucane, że tak powiem, na wierzch, tak? Po to, żeby postawić jakieś zdanie, bo ktoś tak powiedział i znaczy, teraz znowu masała tak myśleć, nie?
Akurat ja, chodzi o to, że widzisz, ja często załatwiałem, bo wiesz, jako osoba, która prowadzi swoją działalność, mogę sobie wpisać za przeproszeniem do zeszytu każdy możliwy wpływ, jaki mam w firmie i dość długo zajmowałem się ogarnianiem ludzi socjalu, w jakichś tam domów socjalnych, rent, emerytur, bla, 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 przenoszenia sobie składek, dużo pomagałem i jest taka pretensja wśród, nie mówię u wszystkich, powiedzmy, że będzie to 20%. Jedna piąta ludzi, z którymi chodziłem, im pomagałem, wychodziła z założenia, że im się należy, mimo że na przykład tu nigdy nie pracowali. Ale jest to, no dobra, zjedźmy 10%. 10% ludzi jest do tego stopnia bezczelnych, że potrafiło wylądować na lotnisku i prosto z bagażami pójść do socjala, bo im się należy. Autentyczna historia.
I dostali?
Dostali.
No widzisz, no to ja bym zrobił, ty już mnie zniechęciłeś, bo z tym językiem, bo ja to już do języka nie jestem. Przymierzałem się jeszcze raz do angielskiego.
Wy piszecie dzisiaj, bo ja już...
Nie, tam ja znam twoją sytuację, słucham twoich podcastów. Jak się przymierzałeś? Chętnie sobie posłucham. No. Dawaj.
Ja jak myślę, się przymierzałem?
Myślę, że wszyscy na Nocnym Radiu i Pyskotece chętnie sobie posłuchają, jak się przymierzałeś do angielskiego.
Ja? To no, 3 razy przymierzałem się, w sensie, że byłem... Raz miałem świetny angielski z Amerykanką, która słowa po polsku nie umiała, w grupie początkującej, i fantastyczne 2 pierwsze godziny, gdzie naprawdę łyknąłem tych zdań, takich zwrotów bardzo dużo, ale się dowiedzieli z grup zaawansowanych, przyszli, koniec było po angielskim, bo gadali tylko ci, co znali angielski. To jest pierwsza przymiarka. Druga przymiarka przypadła szkoła języka.
Żeby się zapisać na jakiś dodatkowy kurs albo pouczyć w domu.
No właśnie, tak, druga przymiarka to był kurs angielskiego w profesjonalnej szkole, gdzie, mówiąc szczerze, ja już chyba wtedy pracowałem, już tak za bardzo mi się nie chciało po prostu przykładać jeszcze do uczenia się. A trzecia przymiarka to była w mojej redakcji, gdzie byłem przez 10 lat głównym informatykiem i nas wysłali na taki kurs angielskiego, ale to był bardziej żart niż kurs, po prostu tam wszyscy sobie jaja robili.
To czemu za to płaciłeś?
Nie, ja za to nie płaciłem, pracodawca za to płacił, natomiast po prostu po 2-3 godzinach zrezygnowałem, bo uznałem, że to jest po prostu szkoda czasu, zwyczajnie. Natomiast
ale powiem czekaj, ci tak. Leciałeś za grupą trochę, nie?
Zapisała mnie koleżanka, tak w ogóle, nie wiedziałem, że ja chodzę na te zajęcia, koleżanka mnie zapisała, która tam mnie lubiła, po prostu zapisała mnie.
Nie wiedziałeś, że chodzisz na zajęcia?
No na początku nie, dopiero się później dowiedziałem, czemu nie byłem.
Generalnie tam ja zauważyłem zawsze taki pattern przy nauczaniu się języków, bo no, pasjonuję się tym i na co dzień mam z tym do czynienia. Jak nie masz dlaczego, to nie nauczysz się. To po prostu wiesz, po tygodniu ludzie się poddają albo nie widzą sensu, tak? Czyli nie mają tego dlaczego, po co się uczę. Jak ja byłem w Finlandii, no to miałem dużo, bo chciałem wrócić do Polski z tym językiem, a dwa, że po prostu chciałem, jeżeli ktoś na mnie przeklinał albo powiedział siema, no to żeby coś tam zagadać, nie? No bo
no i teraz odcinasz od tego kupony w Polsce wtedy, no to... nawet, nie?
Tak, no teraz w Polsce jest sporo też obcokrajowców, przynajmniej w Krakowie tutaj, gdzie nie pójdziesz, to...
Przeniosłeś się do Krakowa?
Tak.
Mówił przed chwilą, że jakby słuchał
dalej poza... tak, no bo wiesz, powrót do Polski, te podcasty to było jedno, a potem był podcast Krakowskie Szukanie Mieszkania.
Tak, kojarzę. Przecież chyba go komentowałem, ale widzisz, tak nie za
tak, właśnie, no nie, no spoko, nie. To był jakiś czas temu, nie? To był zeszły sezon.
Bardzo się cieszę.
Jak na Polskę.
Jak koło Budza.
No, jak właśnie, na Polskę, masz w tej chwili świetny układ, bo masz...
Do tego dojdzie.
Bo masz tak, polski, angielski, jak sądzę, dobrze znasz, i język nietypowy, czyli fiński. To jest super układ właśnie, żeby w Polsce się ustawić.
Tak, no bardzo i się popatrzcie, też cieszę, że... można za pomocą po prostu mówienia, niefizycznej roboty, dobrze sobie żyć.
Ja to właśnie tłumaczę córze. Ja to właśnie córze tłumaczę. Ona świetnie zna już język angielski, bo już od lat się uczy. Także mi tutaj bardzo często pomaga, jak jakiś tekst czytam albo coś sobie tłumaczę. Teraz w tej chwili się uczy i to bardzo, bardzo się przyłożyła do tego język francuski. Na hiszpański chodziła, to nie za bardzo jej wyszło, ale francuskiego się uczy w tej chwili i łaciny się jeszcze uczy, nie? Także jeżeli to zaskoczy, ten francuski, angielski, polski, te trzy, ta łacina to wiadomo, to tam dodatkowa rzecz, to będzie miała naprawdę, mi zawsze tłumaczę, słuchaj, w najgorszym razie nie będziesz miała co robić, będziesz uczyła języka.
Wiesz, hiszpański dobrze się sprzedaje, dużo ludzi na tym świecie jednak po hiszpańsku gada.
To prawda, natomiast...
Mów, Max.
Mogę? Dwa zdania. Właśnie hiszpański rzeczywiście jest popularny i z wieloma ludźmi się dogadasz, natomiast druga sprawa, że jest duża podaż. Czyli dużo ludzi też w Polsce, wiesz, ktoś przyjedzie na Erasmusa albo ktoś po prostu na studia, ktoś ma kobietę i akurat chce znaleźć pracę, okej, najlepiej z tym. I to są tylko takie prace, więc ona trochę ogranicza, jeżeli chodzi o ten kraj, za granicą może coś innego, więc lepiej mieć jakąś inną specjalizację plus to, więc jest mała podaż, a druga też rzecz, że no języki są, wiesz, dlatego ja na przykład uczę się trochę Pythona i edycji wideo i tak dalej, bo wiem, że to może być za mało na przyszłość, bo akurat pracuję w takiej korporacji, w której dość mocno jest tak jakby rozwijany AI, tam sztuczna inteligencja, i ze względu na to wiem, że w jakiejś tam przyszłości te AI się też uczy i nasze prace mogą być w przyszłości jakoś zastąpione, więc trzeba też o tym trochę myśleć, nie? Fajnie, że uczysz córkę. O, właśnie, jeszcze trzecia rzecz przypomniała mi się. I akurat to może będzie w przyszłym odcinku, czy w tym, czy w następnym, bo czytam teraz biografię Benjamina Franklina. On tam też mówi o językach, co jest bardzo pasjonujące. I wspominał, że najpierw on uczył się łaciny, a potem innych tych języków takich hiszpańskich, czy tam właśnie łacińskich, tak? I doszedł do tego, że lepiej na początku się uczyć tych języków łacińskich, a potem łatwiej wchodzi łacina, czyli tak jakby na odwrót. Więc możesz to jej też wspomnieć, albo po prostu powiedzieć, że...
Znaczy ona musi, bo ona ma po prostu w programie szkolnym łacinę, nie? W tym momencie, tym, że ta łacina to jest taka raczej uczenie się zwrotów, żeby po prostu wykazać się jako polonista tym znajomością, powiedzmy takim, jakichś podstawowych zwrotów łacińskich, które tam między sobą wymieniają. Nie? Natomiast francuskiego uczy się na poważnie w tej chwili. Miała rok do tyłu, bo ona od drugiej klasy zaczęła chodzić teraz do nowej szkoły. No i muszę przyznać, że jestem w szoku, jak zaczęła mi po francusku gadać. Wiadomo, że nie ma tego akcentu, bo się uczy dopiero od miesiąca, tak? Ale po prostu byłem w szoku, jak ona się do tego przyłożyła, że potrafiła naprawdę super tekst powiedzieć. Ja po prostu słuchałem tego jak z translatora praktycznie, nie?
I ja wysłałem, tak jakby ktoś chciał, to jest fajny kanał, pewnie Mac zna, Arleny Witt na YouTubie. Dziewczyna kapitalnie uczy języka angielskiego, możecie się uczyć za darmo. Przy okazji uczy fajnie wymowy i jak zapamiętywać różne dziwne słowa, które myślelibyśmy, że się czyta inaczej, wymawia inaczej i konstrukcji zdaniowych. Także polecam Arlenę Witt na YouTubie. Wrzuciłem wam na dyskotekę, nawet będę na tyle kochany, że wam nawet na nocnym radiu dorzucę linka. Miejcie.
No, poza tym,
polecam.
Poza tym fajne kursy są na mobilne urządzenia. Można sobie nawet na Google całkiem fajne rzeczy ściągnąć, które rozpoznają mowę właśnie i odpowiednie scenki tam są odgrywane. Nie wiem, jak to nazwać, bo widziałem kilka takich aplikacji. Naprawdę te
ja mam taką mobilne... hiszpańskiego teraz u siebie.
No, one są naprawdę super te rzeczy. Ja pierwszy w ogóle taki kurs interaktywny właśnie z komputerem, to jeszcze w 90-tych latach był sprzedawany w kioskach ruchu z mikrofonem, gdzie była funkcja właśnie rozpoznawania mowy. To oczywiście dużo gorzej było zrobione niż w tej chwili, no ale próbowałem coś takiego kiedyś też. O, to była jeszcze jedna przymiarka do tego angielskiego, no ale na kilku numerach tej gazetki się skończyło. Po prostu ja nigdy przyznaję jeszcze, że nie miałem motywacji, poza jednym momentem. W piątej klasie podstawówki, kiedy zaczęto rosyjski wprowadzać, ja się uparłem wtedy, że się zacznę szybko uczyć i w wakacje przerobiłem cały język rosyjski z piątej klasy, przerobiłem wakacje przed piątą klasą. I do dziś dnia mi to zostało w głowie dużo tych rosyjskich słów. Już dużo nie pamiętam, ale bardzo dużo mi zostało. Nie?
To bardzo dobrze, że poświęciłeś się językowi, który do czego ci się nie może przydać obecnie.
No właśnie Biedronka nasza jest w tej chwili dosyć ciekawy podział. Mianowicie 100% tych układaczy towarów to są Ukraińcy, 100% kasjerów to są Polacy. No i jeden mężczyzna, ochroniarz, nie? Tak to mniej więcej wygląda. I kupa rodzin ukraińskich, także miałem okazję porozmawiać. Oni strasznie okupują plac zabaw. Tutaj jak na placu zabaw Polaków praktycznie nie ma, nikt nie korzysta z tego placu zabaw, tak Ukraińcy korzystają. Być może u nich takich placów zabaw nie ma po prostu, jak u nas są. W każdym razie kupę tych rodzin ukraińskich tutaj.
Jak rozmawiam z Ukraińcami właśnie w pracy, no to rozmawiamy, jak u nich jest w kraju i oni mówią, że spoko, no ale ja widzę w ich oczach coś takiego, że wiesz, że powiesz, że też w Polsce jest spoko, bo chcesz, żeby ludzie myśleli fajnie o twoim kraju, żeby nie myśleli, że to są jacyś tam, wiesz, inni ludzie. Oni się też fajnie, w większość mówi po polsku, co jest też super, albo stara się, pytają się mnie po prostu, ja nie wstydzą się, mamy z niektórymi takie układy po prostu, hej, jak coś to cię poprawię. I to jest spoko rzecz, nie? Natomiast właśnie trzeba takich ludzi szukać, no bo to nie znaczy, że wszyscy układacze, powiedzmy tam towarów, też tacy są, więc to też chodzi o to, żeby wybrać swoją ekipę, nie?
A powiedzcie mi tak, bo znaczy w sumie to może, przepraszam, ja tam, że cię pominę, Wódz, bo tu jesteś chyba z nami i Maksie, jak to jest z tą pracą w Polsce, bo ja ostatnio tak słyszę, od ludzi, że tam jak byłam w Polsce.
Wiesz co, mam takie pytanie. Bo nie, tu strzępię klawisze do jakiegoś Anona na czacie, który nie ma nawet, wiesz, na tyle, nie wiem, odwagi, żeby wziąć i jakiś nick przyjąć, żeby przynajmniej, nie wiem, można go było nazywać, albo żeby na przykład, żebym wiedział, kiedy następnym razem będzie do mnie pisał, z kim rozmawiam, tak? Mhm. Oczywiście, że wódz niby też jest anonimem, no ale nie do końca, bo zawsze jestem tutaj jako wódz. Mój głos jest już... istnieje, jest rozpoznawalny, ja będę ponosił konsekwencje swoich słów. Jeżeli ci powiem, profesor, że jesteś chujem, to będziesz mnie traktował tak, a nie inaczej, nie? No, więc...
No, ale zadać pytanie, jak to jest...
Czekaj chwilę.
Co to wnosi do konwersacji z całym
szacunkiem? Nie, bo w ogóle was nie słucham, mówię o tym. Natomiast, bo tutaj Anon 0778, który twierdzi, że ma ksywkę McFly. Nie kojarzę tej ksywki, mniejsza o to, ale dobrze. Wolałbym, żeby się zalogował jako McFly. Zawsze występował tu jako McFly. On tutaj mi... zarzuca, że będę brał 500+, w związku z tym się stanę hipokrytą, jeszcze podkreślam, jeszcze nie wziąłem 500+.
Bo odzyskasz swoje pieniądze, które ci ukradziono?
No czy moim zdaniem tak, według niego nie. Znaczy jego argument jeden jest słuszny, na przykład, że takie coś legitymizuje ten system, tak? To znaczy tworzy system kliencki, klientelski.
Ale zostałeś okradziony, masz prawo odebrać swoje pieniądze.
Według niego nie, bo według niego, wiesz, pieniądze, które raz już wpłynęły do budżetu, przestają być twoje i w tym momencie rozpływają się w całej masie ukradzionych pieniędzy, kiedy odzyskujesz, tak naprawdę uczestniczysz w systemie kradzieży. Ja z nim zgadzam, nie?
Jednym słowem, okej, no. Pod warunkiem, że wasza rozmowa jest logiczna, natomiast jeżeli chodzi o to, no to on tak naprawdę chce ci wrzucić to, że okej, bądź jednak biedny. Albo
nie, no nawet nie chodzi o to. On chce mi przede wszystkim, on mi imputuje przede wszystkim, znaczy krytykuje tutaj moją postawę z punktu widzenia moralności, nie? Oczywiście można podchodzić w ten sposób, nie?
Czyli jeżeli jest złodziej, który przyjdzie mi do domu zaraz i zabierze mi laptopa, to...
No nie laptopa, bo nie możesz mówić o laptopie, bo pieniądz ma taką cechę, że...
Woreczek z pieniędzmi, które trzymam na półce, to nie mogę już iść do niego i mu go zabrać, bo ten woreczek już był w jego posiadaniu.
No w gruncie rzeczy według niego tak. To wygląda w ten sposób. Ja to kiedyś tu próbowałem wytłumaczyć Martinowi Lechowiczowi, jak był na Hugo z antenem, na antenie kiedyś. To działa w ten sposób, że masz woreczek z pieniędzmi, tak, jakimiś monetami. Monety nie są znaczone. Pieniądz ma to do siebie, że jest nierozpoznawalny, tak. Moneta monecie, każda wygląda tak samo, tak. Więc przychodzi do ciebie złodziej i okrada cię, zabiera ci na przykład 50 tysięcy srebrnych monet, potem ukrywa ten łup w różnych miejscach, no nie? I ty przez przypadek dowiedziałeś się, gdzie jest jedno z miejsc, w których możesz odzyskać ten łup. No to według Anona 0778 AK McFly nie jest już moralne, jeżeli ty to odbierzesz. Jeżeli nie, ty znajdziesz te pieniądze i weźmiesz, ja sobie przywłaszczysz.
Proponuję w ogóle nie rozkminiać takich bzdur, bo to...
Nie. Znaczy, wiesz, on używa kilku dobrych argumentów. Na przykład to, że...
Ten główny już jest wadliwy.
Słucham? Znaczy nie, bo jest kilka dobrych, słusznych argumentów, które krytykuje w ogóle korzystanie z pomocy społecznej w ten sposób. Na zasadzie takiej, że legitymujesz ją i automatycznie stawiasz się z punktu widzenia klienta państwa. Więc państwo widzi, że ludzie z tego korzystają, w związku z tym rezygnują. Uważa, że jest to dobrze, bo ludzie z tego korzystają. Tak? Ale dzisiaj na przykład moja żona rodziła. Skorzystałem z usług publicznej służby zdrowia, za którą płacę też w podatku i w związku z tym nie wydałem 5 czy 6 tysięcy złotych, bo mniej więcej tyle to kosztuje w prywatnej służbie zdrowia na ten poród. Czy w związku z tym też jestem złodziejem oczywiście, idąc rozumowaniem Anona 0778, no bo on tutaj podnosi na przykład kwestię intencjonalności przy korzystaniu z służby, czego na przykład nie można powiedzieć o drogach, bo nie masz innej możliwości, musisz korzystać z drogi.
Ale gdyby tak państwo nie zabrało i tobie i żonie 60 tysięcy czy 80 tysięcy rocznie, to by cię było stać na to, żeby sobie tam
no, no, byłoby, no byłoby mnie, oczywiście, że byłoby. Nie, no to są oczywiste, nie? No, natomiast wiesz, ja się zgadzam z kilkoma jego argumentami, natomiast no, jego postawa jest zdecydowanie jakby zbyt twarda. Znaczy, oczywiście jemu przede wszystkim chodzi o to, żebym ja się źle poczuł.
To jest bezsensowne. Widać to w konwersacji na nocnym radiu.
No, znaczy, wiesz, on mówi, że nie jestem złodziejem, nie jestem hipokrytą, ponieważ jak krytyk, znaczy, nie wiem, czy tu jest hipokryzja jakaś. Nie zgodzę się z tym argumentem, że jest.
Jeżeli mówimy o sztuce operowania słowem, no to tak, czy masz ochotę dalej rozmawiać z osobą, która tylko dyskutuje po to, żeby...
No, żeby mnie wyprowadzić z równowagi, żeby sprawić, że się tak, źle czuję. No, to jest jej cel oczywiście. Nie?
Znaczy, jak nie, słuchaj. Takie osoby w internecie?
No wiadome, nie? Ale no, ja się akurat chcę odnosić do tych rzeczowych elementów jego wypowiedzi, no nie? I oczywiście ja go rozumiem, argument na przykład chcesz odebrać swoje, idź do szarej strefy. Ja to robię, jak tylko mogę, tak często, jak tylko mogę, jestem w szarej strefie. Nie jest to niestety łatwe, ze względu na to, że świadczę usługi, które generalnie w szarej strefie jest bardzo ciężko schować. Znaczy, wiesz, Anon, ja bardzo chętnie na ten temat porozmawiam, tak? Ale no, zarzucasz mi moją hipokryzję, ale to jest taki zarzut, który ma za zadanie, no nie wiem, nie wiem, jaki ma to cel. Nie rozumiem do końca, nie? Bo ja dalej twierdzę, że 500+ jest niemoralne. Natomiast nie dziwię się ludziom, że z niego korzystają. Ja sam z niego też będę korzystał dokładnie z tych samych powodów. To jest to no ja nie mogę niestety działać wbrew interesowi swojej własnej rodziny. To jest to, co powiedział Friedman, tak? Czyli państwo może państwo. Nie ma tu braku logiki. Gdzie tu jest brak logiki? Ja wcale nie chwalę 500+.
Po 300. Po 300 się wybieram, tylko mam problem, bo właśnie nie bardzo wiem, jak się za to zabrać. Podobno w bankach można składać jakieś wnioski czy coś.
Można, W banku, nie wiem, ja bym mi, że... chętnie bym porozmawiał z tobą, Anonie, czy McFly. No nie postępuję według jego zasad. Ja będę chętnie, jeżeli miałbym taki wybór, chętnie zrezygnowałbym z brania 500+ za zmniejszenie mi... Ale właśnie, jeżeli mam ulgę podatkową na dziecko, to czy też to jest źle, czy dobrze, że korzystam z niej? Czy powinienem płacić, nie korzystać z tej ulgi? Bo też ona jest przyznawana tylko wyjątkowym ludziom.
Wiesz, jak się nazywa takich, co nie korzystają?
Czekaj. Nie muszę brać, nie muszę korzystać z ulgi, nie muszę korzystać z ulgi autorskiej na przykład, która mi zmniejsza PIT o połowę, nie muszę korzystać z państwowego szpitala, nie muszę korzystać z państwowej edukacji, z bardzo wielu rzeczy nie musisz.
Znaczy,
ale to robię z bardzo prostego
powodu. Nie masz racji.
Znaczy mam, bo ja mogę skorzystać z prywatnej służby zdrowia i zapłacić za poród 5000, a nie mieć to w ramach ubezpieczenia.
Tak, ale nie o to chodzi. Poród to nie jest choroba, tak? Natomiast ja miałem okazję rozmawiać, no już 4 lata temu, jeszcze może coś się zmieniło, z agentem ubezpieczeń, który pracował w banku i zajmował się tam tymi umowami ubezpieczycielskimi, nie? I rozmawiałem z nim na temat wykupienia pakietu wtedy, takiego zdrowotnego jak NFZ, żeby było tak jak NFZ, tylko prywatnie, nie? I on mówi, proszę pana, może pan wykupić na przykład taki pakiet dentystyczny, taki pakiet internistyczny, pediatryczny, ale takiego szpitalnego pan nie wykupi, no przynajmniej na Szczecin, tutaj na Szczecin nie ma, bo jest NFZ i on jest po prostu bezkonkurencyjny. Po prostu firmą się nie opłaca robić konkurencję NFZ-owi.
No tak się działa, tak niestety to wygląda na rynku mieszanym, jeszcze odnośnie tego, co pisze, bo ja bym chętnie sobie z Anonem pogadał na Wojsie naprawdę, bo chłopak jest widzę rzeczowy.
No żeby wpadł.
No nie wiem, on nas słyszy, tylko nie wiem, czy słyszy nas z radia, czy słyszy nas tutaj z czatu, no mniejsza o to, nie? Bo widzę, że chłopak ma rzeczowe argumenty i chętnie z tym o tym porozmawiał, nie? I nie mogę powiedzieć, że branie 500+, że tak powiem. No masz prawo mieć swoje zdanie, nie krytykuję zdania. Nie powiem, że to jest czyste moralnie, natomiast nie uważam się za hipokrytę. Nie? Czyli ja rozumiem, że robię nie najlepiej. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Nie?
Ładnie napisał. Twoja sprawa, moje zdanie.
No zgadzam się. Nie? Natomiast może... tak jak ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tych 500 złotych nie brać, bo jest to dla mnie spora część budżetu. Jest to dla mnie spory zwrot do budżetu z tego, co zostało mi ukradzione, co by nie mówić. To jest raz. Druga sprawa, nie będę działał na szkodę ani swoją, ani mojego dziecka. No, sprawię, no, to jest. Nie, to zdaję sobie natomiast z szarości takiego postępowania, nie? Natomiast ja nie mam niestety alternatywy prowadzenia działalności w szarej strefie, bo to nie jest, to jest sposób, w jaki się śmieją z agorystów, nie? Ja akurat nie jestem agorystą. Ja rozumiem, że Anon 0778, czyli McFly, za agorystę prawdopodobnie się uważa, tak? I agoryzm, alternatywną nazwą na algorytm, to jest właśnie zagłodzenie państwa wraz z sobą. Gdybym nie chciał pracować, gdybym chciał pracować na szaro, niestety musiałbym bardzo, bardzo stracić na poziomie życia. Nie mam ochoty. No, trudno.
No, to jest kwestia drugiej strony, że musisz mieć klientów, którzy chcą współpracować w ten sposób.
Ja nie jestem w stanie. Sprawa, jako inżynier elektryk nie jestem rozumiem. W stanie pracować w szarej strefie. No niestety, no sorry.
Natomiast jest jeszcze jedna kwestia odnośnie tej szarej strefy, że w Polsce tak naprawdę mówienie o szarej strefie jest nadużyciem, bo ty pieniędzy przecież wydasz te pieniądze i zapłacisz podatek drugi raz, nie? To jest
no tak, no nie
jednego z podatków.
Znaczy wiesz, założenia agoryzmu są dość ciekawe, tak? No bo agoryzm to jest jeden ze skrajnych odłamów już powiedzmy libertarianizmu, czy nawet anarchokapitalizmu, który na przykład, zresztą uznaje się to za lewicową wersję anarchokapitalizmu, gdzie na przykład nie uznaje się działalności politycznej, bo legitymizuje ona i przynosi szereg szkód, na przykład właśnie to, że uczestnicząc w akcie głosowania tak naprawdę uczestniczysz w systemie przemocy. To jest słuszny argument, tak? I agoryzm ma wiele takich argumentów, między innymi właśnie, wiesz, tworzenie kooperatów produkcyjnych, żeby nie płacić VAT-u i tak dalej, na tyle, na ile to jest możliwe, nie? No, w takich Stanach Zjednoczonych jest to troszeczkę prostsze aktualnie. Aktualnie w Polsce na przykład jest to bardzo trudne, w Stanach Zjednoczonych jest to troszeczkę łatwiejsze, tak, bo tam na przykład ziemia jest tania, w Polsce musisz wziąć kredyt. Największy syf, jaki jest, no to jest kwestia bankowości na przykład, tak, czyli to, że musiałem wziąć kredyt w normalnym banku, żeby mieć gdzie mieszkać, wyprodukowałem złodziejskie pieniądze tak naprawdę z powietrza, zapłaciłem tymi pieniędzmi komuś, to jest
na gorszych warunkach niż w Stanach, tak, bo ja w Stanach oddajesz ten dom czy mieszkanie i koniec, tak, a tutaj jeszcze dalej masz dług.
No to swoją drogą, nie? No, znaczy, no, to jest tak, no, to jest, rzeczywistość jest taka, jest. Ja bym bardzo chciał, żeby 500 plusa nie było i żebym nie mógł go brać. Ale skoro ta polityka jest wprowadzona, no ja nie widzę nic niemoralnego tak naprawdę w korzystaniu z niej pod dwoma warunkami. Po pierwsze to, co powiedział Milton Friedman, tak długo jak ta polityka jest przeze mnie krytykowana i po drugie tak długo jak bilans wpłat i wypłat do budżetu jest na moją niekorzyść, tak długo ja uważam, że jestem w porządku. Przy czym rozumiem argumenty Anona, który czy tam McFly, który twierdzi, że te działania przynoszą pewne szkody i ja się z tymi argumentami zgadzam. Tak?
Natomiast korzystając z okazji, zapytam się was, bo słyszałem trzy wersje odnośnie tego 300 plus, bo to jest jedyne, co mogę wziąć. Mam z tym dwa problemy. Mam z tym dwa problemy. Po pierwsze, nie wiem, do kiedy to jeszcze działa, czy to jeszcze w ogóle działa, czy się nie spóźniłem z refleksem swoim. A po drugie to, że ja już wydałem 900 zł na początek szkoły, a nie 300.
Nie umiem ci pomóc, bo się tym nie interesowałem, nie?
Ja słuchałem o tych twoich przejściach, miałeś już zadzwonić. Czyli jak zwykle powiedziałeś i uznałeś, że już to zrobiłeś. Bo pamiętam, że chciałeś szukać. To jest jakaś dziwna twoja choroba, że jak już powiesz, że coś zrobisz, to już to znaczy, że już to zrobiłeś. Przecież
ja byłem w banku.
To jest patologia myślenia, Eta.
Słuchaj, ja byłem w banku. PKO.
Nie zaniżaj poziomu radia.
I powiedzieli mi w ten sposób, proszę pana, jak pan chce wziąć 300 plus, to się panu należy, ale musi pan to zrobić przez internet. A ja w PKO BP przez internet konta nie mam, ponieważ ja mam założone konto tylko po to, żeby córa miała konto. W związku z czym muszę to zrobić w innym banku, w którym jeszcze mam konto, bo jak wiecie, chcę w ogóle nie mieć konta żadnego w najbliższym czasie.
Ja już nie mam.
Natomiast no ja jeszcze mam jedno. Natomiast w tamtym banku mam po prostu nieaktualne dane i muszę iść, żeby cokolwiek zrobić, muszę iść z dowodem, a placówkę mi zlikwidowali, którą miałem pod nosem, i muszę jechać gdzieś tam daleko do miasta i się tam z tym dowodem udać. Po prostu mi się tak strasznie nie chce tego robić, że pewnie w końcu się wybiorę, ale nie wiem, muszę sprawdzić, do kiedy to jeszcze działa. Słyszałem, że do końca listopada, że to jest do końca listopada.
Bym dostał 5 zł na PayPala za każdym razem, jak Etam mówi, że coś mu się nie chce. Dobrze, zrezygnowałbym z etatu. Dzięki Etam. Mam nadzieję, że zaczniemy to po prostu popularyzować. No bo to jest tak naprawdę takie chujowe, nie słyszysz sam siebie czasami.
Ja tylko chciałem dodać, zanim się ktoś do mnie przyczepi, że jak to nie masz konta, jak na twojej stronie jest podane, nie mam prywatnego, mam tylko konto firmowe, które jest wymagane prawnie, nie można mieć firmy, nie posiadając konta w Irlandii.
Bo ty w Irlandii mówisz, ja przez 14 lat miałem działalność gospodarczą, nie miałem konta firmowego.
Nigdy. Musisz mieć, to jest wymóg prawny, musisz mieć konto firmowe.
W Irlandii.
Tak.
Ja nie miałem w Polsce, co więcej, bo nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek do czynienia z zakładaniem firmy przed 2000 rokiem. Ja w 97 miałem i wtedy była taka dziwna sytuacja, że była potrzebna jakaś pieczątka i to się jakoś tak dziwnie kłóciło z tym numerem konta, że nie dało się założyć tego konta bez konta. W związku z czym musieli zakładać te firmy bez tego konta. Ja nigdy tego konta nie założyłem. Po czym zgłosiłem to tam normalnie do Urzędu Skarbowego, że będę podawał im prywatne konto. Nie widzieli w tym problemu, byli na tyle mili, także zawsze to działało legalnie, bo się zgodzili na to.
Czy jak prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to trzeba pamiętać o tym, że ona nie ma charakteru spółki prawa handlowego i tak naprawdę prywatna działalność gospodarcza to jest no co ty. I możesz spokojnie używać prywatnych kont, nie ma z tym tutaj żadnego problemu, żadnej sprzeczności.
Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało po nowym roku, bo jakieś znowu 50 postulatów wczoraj wyczytałem, że tam od nowa coś tam spisali, że jakieś dla przedsiębiorców ułatwienia. Nie dotarłem do końca, już mi się nie chciało czytać wczoraj, ale podobno właśnie jakieś 50 nowych postulatów ułatwienia działalności od przyszłego roku i to ma wejść już na dniach od 1 stycznia.
Grzesiek pisze, że do działalności używa prywatnego, do spółek ma osobne.
No tak, bo tak można. Mhm. Jeśli masz jednoosobową działalność gospodarczą, to masz prywatne konta, możesz różnych kont używać, z różnych kont płacić, nie masz, wiesz, ścisłej rachunkowości. Tej tak zwanej, jak to się nazywa, taka księgowość, pełna księgowość.
Powiem wam, że w 90-tych latach to była łatwizna. No ja byłem na studiach, jak zakładałem, w sumie kilka firm zakładałem, dopiero któraś tam kolejna mi wypaliła, że pierwszy rachunek wystawiłem, dopiero w tym momencie, że tak powiem, zaczęła się prawdziwa działalność, jak pierwszy rachunek znalazłem klienta. I tu była łatwizna, bo się szło do ZUS-u, na jednym blankiecie się wpłacało tam te 300 zł, czy tam 241 co płaciłem. No i właściwie to wszystko, no reszta była książka przychodów, rozchodów, bo to mi mama prowadziła, bo ona księgową była. Także to było naprawdę łatwe, a w tej chwili ja bym się nie połapał w tym w ogóle.
Wbrew pozorom wcale książka przychodów i rozchodów nie jest prosta. Jest bardzo wiele reguł bardzo dziwnych, na przykład w kwestii rozliczania miesięcznych opłat za telefony, za ubezpieczenia, które tak naprawdę potrafią naprawdę zepsuć człowiekowi dzień, życie.
Ale mówię, no u mnie było to fajne, że mama już niestety świętej pamięci moja prowadziła mi to i ona tam te monitory rządowe, tam rozporządzenia śledziła na bieżąco, nie? Także wiedziała, jak to robić.
Jak będziesz miał wódz ochotę zobaczyć, jak to wygląda, to ci za rok będę się rozliczał, to ci pokażę, jak to wygląda w Irlandii. To co ty
zeszedł
mówisz?
W kratkę.
Zeszedł w kratkę. Mi rozliczenie roku podatkowego zajmuje max godzinę rocznie.
Wszystko na kartce, oświadczam, że to, co zrobiłem, jest prawdą i do widzenia. I ci wierzą, nie jesteś przestępcą, nie karany. No, dokładnie, no i tak powinno
jedyną
być.
Jedyną kontrolę ze skarbówki, jaką miałem, to przyszła pani i powiedziała, że był na mnie donos od Polaków. To autentyczna historia, która mnie trochę zasmuciła, bo pani powiedziała, że ktoś z mojego osiedla, nie może mi powiedzieć kto, ale ktoś z mojego osiedla mnie podpierdzielił, żeby mnie sprawdzić. Tylko nie trafił, no bo byłem w pierwszym może półroczu prowadzenia firmy, a nawet byłem jeszcze przed rozliczeniem jakimkolwiek podatkowym, które trwa naprawdę, jeżeli jesteś zarejestrowany w systemie informatycznym, raz do roku godzina.
Ja wam powiem szczerze,
wracając, tak,
wynajmuję pokój na mieszkaniu leniucha, jadę do Irlandii, zwalam mu się, oczywiście płacę za ten pokój i tamtą część, zakładam firmę, przez pół roku, nie wiem ile tam trzeba do tego, przez pół roku działam sobie, tam pewnie bym fajnie sobie poradził nawet z tym moim kiepskim językiem angielskim, robiłbym trochę banerów, animacji i tak dalej, i tak dalej. Po pół roku idę do lekarza, dostaję tam rentę. Na moje dolegliwości, które mam...
Nie jest tak łatwo. Ogarniam ostatnio troszkę renty ludziom i powiem ci, że nie jest tak łatwo, bo bardzo dużo ludzi się wycwaniło i na zwykły ból pleców czy ból...
Nie, stary. Kiedyś prywatnie pogadamy o moich dolegliwościach. Okej, to zobaczymy, czy czym się załapał.
Wracając do tematu tam kwestii moralności to, i tej hipokryzji przy okazji 500+, prawda, i tak się głębiej zastanowić nad tym, to ciężko jest, w związku z tym, jak wygląda organizacja świata, systemu gospodarczego, ciężko być idealnie czystym, jeśli chodzi o ideę, bo w gruncie rzeczy ja nie powinienem pracować w miejscu, gdzie pracuję. Powinienem rzucić tą pracę i zająć się czymś innym, tak? Bo pracuję dla firmy, która na przykład pracuje dla budżetówki też, tak? Bo zlecenia przyjmuję z budżetu państwa. Często realizując tak naprawdę inwestycje, które w gruncie rzeczy nie są potrzebne, nie są niezbędne, których rynek prywatnie by nie realizował w żaden sposób i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę jest trudna sprawa. Kwestia tego, że nie stać mnie na to, żeby zapłacić sobie za prywatny poród dla mojej żony, że może mnie nie być na to stać, żeby zapłacić za prywatną podstawówkę dla moich dzieci.
W obecnym systemie,
tak, oczywiście. Mówię o tym, jak wygląda realizm, no nie?
Tak.
Czy w związku z tym, żeby być czystym moralnie, czy mam zagłodzić państwo razem ze sobą? Ja wiem, kto pierwszy zdechnie z głodu.
No. My też. A jednak chcemy, żebyś został z nami. Wiecie co, ja się...
Tam je. Nie, żartuję.
Powoli żegnam, bo już trochę zmęczony jestem. Dobrej nocy wam życzę i do usłyszonka.
Ja również. Trzymaj się, profesor. Do usłyszenia, mam nadzieję.
Do usłyszenia, hejka.
Kto zostaje?
Ja jeszcze na chwilę i w sumie chciałem zarzucić temat, poznać wasze zdanie i też będę zbijał, bo na przykład troszkę się, też mnie tak striggerował ostatni post Hugona na kontestacji, który spowodował, że przestałem obserwować tą stronę na Facebooku.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to jest jedna z rzeczy, która mnie najbardziej bawi. Ludzie przeczytają coś, z czym się nie zgadzają i to już cię nie będę obserwował. Jaki to ma sens?
Okej, to dojdźmy do tego, czy po prostu się z tym nie zgadzam, czy po prostu jest to coś, jakaś taka konsekwencja, okej? Więc pomimo tego, że wiem, jaką drogą się idzie tam i tak dalej, natomiast była taka sytuacja o 12 listopada, tak? Teraz temat dość taki bardzo ciepły, I było pytanie i oczywiście narzekanie, bo jak żeby inaczej, że ten 12 listopad jest w sumie, że chujowo, że go tak wrzucili, bo ludzie nie pójdą do pracy i to będzie konsekwencja dla gospodarki i kupa firm będzie miała jakieś straty i tak dalej.
A jaki będzie dzień w ogóle przypada?
To będzie poniedziałek, bo 11 listopad to jest niedziela, więc oni chcieli tak jakby, wiesz, no sobie to odrobić, nie?
Nie, bo ja mam takie przemożne przeczucie od pewnego czasu, że 11 coś się stanie w Polsce.
Okej, więc i tam był generalnie taki post, który jest dość długi, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany taką szczegółowością jego, zapraszam na Facebooka kontestacji. Natomiast striggerowało mnie to, ponieważ no nie do końca się z tym zgodziłem, co nie znaczy, że to jest tak jakby niezgodne z moimi przekonaniami. Natomiast moim zdaniem jest to po prostu głupie, żeby mówić, że nagle wszyscy będą tracić pieniądze i ludzie po prostu są niemoralni, głupi i tak dalej, ponieważ ten cały ruch i tak, jak już zauważyliśmy, ludzie się dostosowują do tego, co jest. Jeżeli niedziele są jakieś tam wolne, no to dwa razy więcej ludzi idzie w sobotę i też kupuje, tak? Tak samo będzie pewnie tego dnia, tylko to akurat będzie sobota i ludzie będą kupować na dwa dni. Druga rzecz.
Znaczy, ludzie, po pierwsze, mają... od razu cię poprawię. No, od razu cię poprawię. To dawaj. To będzie zwykły dzień handlowy.
12?
Tak.
Okej. Okay. To będzie dzień handlowy, czyli po prostu tak. Urzędnicy... I chyba tak. Pracownicy jakichś takich firm, może korporacji, może też moja, raczej będą mieć wtedy wolne. Okej. Okay. Tak. Słuszna uwaga, warto by powiedzmy do tamtej dyskusji się dołączyć o takich rzeczach, bo najwidoczniej Hugo się nie zainteresował i od razu zaczyna pić pianę i lać kwasem.
No tylko, że no dobra, no ale z czym konkretnie się nie zgadzasz?
Tak.
Z tym,
jeszcze trzecia rzecz, no bo to nie jest też tak, że nie będzie kasy i gospodarka nagle dostanie kopa w tyłek czy w brzuch, bo na przykład biorąc też logicznie, tak, jeżeli ruchu nie ma tutaj, nie byłoby tutaj, no to ten ruch byłby gdzieś indziej. Jeżeli ja na przykład...
No dobra, no ale to dalej mówisz o handlu.
Tak, no handel jest generalnie...
Dobra, wiesz co, sorry?
Głównym tym, no, główne przychody są dla państwa tak z tego, więc to jest moim zdaniem dość miarodajny przykład. W każdym razie, jeżeli ja nie mogę w tym momencie to robić, to ja daję pracę i daję kasę osobie czy transportowi, pójdę na stację benzynową, bo nie mogę sobie na przykład wtedy coś kupić, więc też na przykład ten ruch i tak gdzieś idzie, te pieniądze i tak gdzieś idą. Jeżeli ja chcę sobie na przykład gdzieś wyjechać, to raz, że autobus czy paliwo plus osobie, która wynajmuje mi jakieś mieszkanie czy hotel, więc też te pieniądze gdzieś idą. I wracamy do dyskusji, w której też te pieniądze gdzieś idą, jeżeli na przykład bierzesz coś, sprzedajesz coś na czarnym rynku, a potem i tak wydajesz to na coś, co jest opodatkowane. To jest moim zdaniem bardzo podobna analogia. Więc nie zgodziłem się z tym, że nagle trzeba to jakoś tak totalnie oczerniać, bo ma to swoje, może nie plusy, ale konsekwencje, które nie są jakieś takie mega czarne. Ja rozumiem Hugona, który on chce się, nie wiem, jakoś tak wybić, podbić sobie popularność na jakichś takich czarnych myślach, natomiast to jest osoba, która ma wpływ na ludzi i chce teoretycznie, kiedyś jeszcze myślałem, sprawić, że ta Polska będzie lepsza, natomiast z tego, co ja czytam w tych ostatnich postach, no to jest po prostu picie piany i zrównanie się z tymi wszystkimi innymi mediami.
No tak, mi kiedyś z kolei, przyznam się szczerze, Martin napisał na Facebooku, że nie chce mieć takich znajomych, bo coś tam napisałem o pedałach, coś takiego, użyłem takiego słowa ostrzejszego i mówiłem, napisał, że nie chce mieć takich znajomych. O. Też mi się zdarzyło.
No i też to jest też okej, okay, bo może nie, że tak mówisz o kimkolwiek, natomiast, że osoba ma prawo wyboru po prostu z kim chce się zadawać albo jakie chce widzieć rzeczy na swojej tablicy, tak? No bo bądź co bądź, to czasami wyskakuje, jeżeli nie masz przefiltrowanego Facebooka.
No, tylko widzisz, cały kontekst tego był troszeczkę ważny, bo ja napisałem, że dziwną rzeczą, czy użyłem chyba słowa pedał, nie pamiętam już w tej chwili nawet, czy na pewno, że jest dziwną rzeczą w dzisiejszych czasach to, że ludzi chorych na homoseksualizm, bo ja teraz tak mówię, uznaje się za normalnych, a ludzi, którzy tego nie akceptują, uznaje się za chorych na homofobię, bo homofobia, jak sama nazwa mówi, to jest choroba, tak? To jest po prostu jakiś paradoks, totalne jakieś pomieszanie z poplątaniem.
Okej, okay, tylko teraz wchodzimy w to, że to jest tak, walczy logika z emocjami. To jest tak samo, jak gdybyś powiedział... Na przykład kobieta by ci powiedziała, że ona robi wszystko w domu i ona czuje się niedoceniana, a ty powiesz, no jak to, przecież sprzątam po sobie, wiesz, i ty gadasz do niej logiką, a ona ci mówi, że ona się czuje niedoceniana i tak dalej, więc to jest, wiesz, takie no, osoba sprawiła, że po prostu poczuła się urażona, albo ktoś ma, na przykład ja mam współlokatora, który też jest tej orientacji i ja nie mam nic przeciwko. I ja nie mówię mi takich rzeczy, no bo wiem, że kogoś to może po prostu urazić. I po co mi budować chujowe relacje z ludźmi po prostu, które są mi bliskie? Ty najwidoczniej po prostu nie miałeś tego świadomości, że kogoś to urazi, tak? Natomiast to trzeba po prostu, ja wiem, że to jest też mało logiczne, żeby uważać na to, co się mówi, nie dlatego, żeby być innym człowiekiem, tylko żeby po prostu dbać o relacje, a w dzisiejszych czasach relacje to jest po prostu, no to jest king, nie? To jest
dość istotna rzecz. Przez to całe te rozmowy, które dzisiaj są, jakby być takim tym poprawnym, ja tego w ogóle nie stosuję, tych poprawności politycznych, mi to w ogóle nie obchodzi, ale trzeba strasznie uważać na słowa, potwornie wręcz uważać na słowa.
Tak, po prostu strasznie. Jedna rzecz, powiedziałeś to, troszkę zajmuję się bezpieczeństwem w internecie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc jeżeli powiedziałeś to i to miało oddźwięk taki obraźliwy dla kogokolwiek, no to ja się nie dziwię, że reakcja była taka, jaka była. Jeżeli twój oddźwięk byłby merytoryczny, troszkę był, natomiast on był w twoim mniemaniu i tylko w twojej głowie, tak? Natomiast dla ogółu całej, powiedzmy, mógł być obraźliwy. I nie nazwałbym tego poprawnością polityczną, bo mógłbyś powiedzieć, że na przykład inni mogą szanować takie rzeczy, natomiast mi się to nie podoba, okej? Okay? I to jest fajne, to jest wyrażenie zdania, natomiast jeżeli używasz niektórych słów, które w tym kontekście, jeszcze raz powtarzam, w tym kontekście są obraźliwe dla kogoś, no to nie dziwię się tej reakcji. No, bo tak jest ten świat, i jeszcze jedno zdanie, tak jest ten świat ułożony, jeżeli bardzo mi przykro to powiedzieć, bo kiedyś nie lubiłem się dostosowywać, przynajmniej w jakimś aspekcie się nie dostosujesz, to niestety, przykro mi to powiedzieć, taka jednostka będzie jednostką na uboczu społeczeństwa. No bo jesteśmy ludźmi społecznymi.
Zgadza się niestety. To jest tak zwana presja społeczna, ja to nazywam presją społeczną.
Troszkę, także no wiadomo, troszkę trzeba tam uważać, na co się mówi, natomiast przede wszystkim te relacje nie będą popsute, bo nie chodzi o to, żeby je podlewać, wiesz, wodą z tam nawozem, lizać ludziom dupę, bo to też dziwnie wychodzi, natomiast po prostu nie tworzyć takich sytuacji. Tak jak jeszcze wróciłem, wiesz, na przykład tam Hugon, on siedzi w mediach, wie, jak to działa, że po prostu jak kogoś tam obrazisz albo urazisz uczucia, albo powiesz coś, co z kimś ktoś się może nie zgodzić, no to sprowokujesz dyskusję. Też uważam, że się za osobę sprowokowaną w tym momencie, natomiast chciałem, żeby to było dość merytoryczne i przy okazji nikogo nie obrazić, tak? Nie obrażałem nikogo poglądów, nie powiedziałem, że jest głupi, tylko powiedziałem, że po prostu no to gdzieś też idzie, tak? I że na przykład ktoś o czymś zapomniał, tak? Więc no tyle, nie?
No doskonale to rozumiemy. Podobna sytuacja miała miejsce ostatnio w piątek, jak Krawiec nadawał na papieża. Miałem podobne odczucia, tylko właśnie...
Dobra, ale ja niestety nie mogłem was słuchać, bo mi się dziecko budziło, musiałem tam interweniować.
Aha. W porządku.
No w każdym
razie... Więc o co chodziło z tym Hugonem? Bo ja czytałem ten jego wpis, powiem ci. Ja tam nie znalazłem jednej rzeczy, z którą bym się nie zgadzał.
Tak, no mówiłem tylko o ruchu pieniędzy mniej więcej i ludzi, tak, bo...
No ale to mówisz tylko wyłącznie o kwestii handlu, no tak jak mówimy, to po pierwsze, to nie ma związku, bo to będzie dzień normalny handlowy.
A to masz potwierdzone info tam z...
Tak,
było napisane, że... Okej, okay, bo ja dzisiaj czytałem wiadomość, że no urzędnicy i no wiadomo, policja i tak dalej, to oni będą pracować, tak? Natomiast typowo urzędowo, czyli po prostu polecieli w elektorat. No i pracownicy firm prywatnych, tak?
No tak, ale wiesz, handel tutaj, większość ludzi ma takie umowy, które wiesz, czy większość ludzi, ci, którzy pracują w handlu, mają umowy, gdzie masz pracę 7 dni w tygodniu i tak dalej, nie? W związku z tym ci pracownicy, którzy mają takie umowy, będą musieli pracować.
Dobra,
są tacy ludzie...
No. Dlaczego uważasz, sorry, bo mówimy o Hugonie, dlaczego uważasz, że się z nim zgadzasz? Bo on tak naprawdę zaczął od tego, że ludzie nie będą pracować, że firmy nie będą pracować.
No bo dużo ludzi nie będzie pracować.
I dużo ludzi straci kasę. I do tego to jest ten core.
No zgadza się, bo teraz musisz tak popatrzeć. Będą pracować i tak niektórzy ludzie, na przykład niektórzy mają takie umowy, gdzie jak pracują w centrach takich offshore czy outsourcingowych, że muszą pracować nawet w niedzielę, bo na przykład pracują na rynek albo po nocach, bo na przykład pracują na rynek amerykański, jak w Polsce
no, wiem,
święto,
coś o tym.
W Stanach nie ma święta, więc oni przychodzą 11 listopada do pracy zazwyczaj, prawda? Więc oni tego 12 listopada i tak będą musieli pójść do pracy, jak i tak, niezależnie od tego, czy ten dzień wolny będzie, czy nie. Ale sporo ludzi, na przykład taki tacy jak ja, akurat będą tego beneficjentami. To znaczy, ja nie przyjdę do pracy 12 listopada, bo moja praca nie jest taka. Ja mam umowę normalną, taką bez żadnych tam tych. W związku z tym moja firma będzie musiała mi zapłacić za dzień pracy, to, gdzie ja tej pracy nie będę świadczył. Ta firma jak najbardziej będzie na tym w plecy, nie? I takich ludzi, i takich firm jest zdecydowanie mnóstwo. Zdecydowana większość. Z tego, co kojarzę, na przykład dzisiaj jak słuchałem audycji jakiejś, to się nazywa na Tok FM jest taka audycja EKG, jest bardzo lewicowo, ale dowiedzieć się można parę rzeczy, no to koszt, łączny koszt gospodarki, dla gospodarki za ten jeden dzień to jest 6 miliardów złotych. Tyle mniej wyprodukowane zostanie, tak? Bo zamknięte będą fabryki, zamknięte będą biura i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest bagatelny koszt. Z tego, co wyliczono, to 4 miliardy pochodzi z sektora prywatnego.
Okej, czyli rozumiem, że to będzie taka sytuacja, że osoby nie będą pracować, a będą im musiały zostać i tak za ten dzień wypłacone wynagrodzenie, tak? Czyli to tworzy tak naprawdę koszt dla firmy, no a koszt i brak produkcji, no to jest strata, czyli teoretycznie po prostu daje stratę, tak? Okej. Zczaiłem. No dobra, spoko. Zdaję sobie z tego sprawę, że część gospodarki jest wyłączona, więc ona nie będzie w takim tempie, w jakim by była, gdyby był po prostu dzień normalny.
Ludzie nie przyjdą na budowy, ludzie nie przyjdą do biur projektowych, ludzie nie przyjdą do fabryk. No tak będzie.
No i tak nie, no wiesz, ja pracowałem na budowie i czasami pracowaliśmy też sobota, niedziela, więc to też nie
zależy,
jest...
Zależy, jakie masz umowy i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, ale, więc to teraz...
Ale spora część
natomiast
ludzi,
mówimy
ma
o takiej masie, o większości mówimy, dobra, rozumiem. Zdecydowanie, no zgodzę się tym, dlatego ja się nie zgodziłem tak jakoś w 100%, natomiast pragnąłem delikatnie zauważyć, że jakaś część gospodarki na tym zyska, tak?
Czyli... Nie zyska, zyska na tym jakaś tam część pewnie ruchu turystycznego, tak?
Tak,
ale
dokładnie do tego zmierzam, tak? Czyli to będzie, że jakaś tam część po prostu tych przepływów po prostu zostanie przetransferowana
ale to
w inne rejony.
Ale to tak nie będzie, tylko że to tak nie będzie. Bo nie widzisz kosztu, tak zwanego kosztu alternatywnego, tak? To znaczy N firm, tak? Będzie musiało zapłacić swoim pracownikom, którzy nie będą w pracy za ten dzień, te 4 miliardy złotych, tak? I te pieniądze w gruncie rzeczy zostaną przez tych pracowników wydane w turystyce, tak naprawdę, czy to w branży rozrywkowej. Tak naprawdę to jest taki państwowy wielki transfer hajsu od producentów. Na przykład, nie wiem, ktoś produkuje na przykład klocki, tak? To od producentów klocków do restauratorów. To nie jest fajne.
Rozumiem, że to jest tak jakby sztuczne, tak? Do tego zmierzasz, że to nie jest fajne, bo to
jest sztuczne? Znaczy nie, każda państwowa regulacja jest sztuczna, więc jest niefajna, no, więc to nie w tym jest rzecz jakby, nie? Tylko chodzi tutaj przede wszystkim o to, że gro ludzi przyjdzie, znaczy nie przyjdzie do pracy, nie będzie produkować, ale zostanie im za to zapłacone.
Okej. Więc po prostu... No, zrozumiałem totalnie i totalnie się z tym zgadzam. Możemy też pół żartem powiedzieć, że jeżeli większość urzędników państwowych, którzy akurat wtedy nie przyjdą do pracy, którzy nie tworzą żadnego produktu, no to nie będzie jakaś wielka strata dla gospodarki państwa. Ciężko z tym dyskutować trochę.
Nie do końca, bo ci ludzie też będą mieli zapłacone za to, że ich tam nie będzie. No tak. Więc jedyny zysk, jaki tu jest, to, że przez ten dzień nie będą szkodzić. Ale obawiam się, że nadrobią to obawiam się z nawiązką bardzo szybko.
Tak.
Więc to niestety...
Chociaż z drugiej strony też na przykład w to się nie wlicza jakichś takich typowych To jest coś w tym stylu. Ktoś mówi, wódz, widzę, że jesteś powiedzmy podmęczony czy coś w tym stylu, weź sobie wolne. On ci i tak za to zapłaci, tak? Natomiast ty weźmiesz sobie wolne i jutro przyjdziesz powiedzmy pełny energii albo bardziej zmotywowany do pracy i tak dalej. Załatwisz swoje sprawy, tak? Które na przykład najwidoczniej emocjonalnie musiałeś załatwić. I w tym momencie przechodzisz następnego dnia i jesteś świeży i jesteś bardziej efektywny. Więc na przykład.
Wiesz co, ja nie neguję sensowności w dni wolnych, tylko wiesz, gdzie tu jest problem? Problem jest tutaj na przykład.
W liczbach.
Nie tylko, nie. Wiesz co, to, że firmy będą musiały tak naprawdę stracić pieniądze, żeby zapłacić za pracę, chociaż jej. Co to za elektronik fajny? To jest jedno. To, że firmy będą musiały stracić hajs, to jest jedno. Ale tu jest jeszcze szereg innych rzeczy. Dochodzi dodatkowe elementy szkodliwości tego, czyli na przykład to, że uchwala się prawo z dnia na dzień na 3 tygodnie przed terminem. Gdyby to było wiadomo rok temu, firmy by się na to przygotowały. A w tym momencie masz sytuację, kiedy ludzie mają spotkania biznesowe, pozaplanowywane, podróże służbowe, gdzie mają konieczność na przykład, nie wiem, terminy wydań pewnych produktów, tak? Czyli u nas na przykład jest termin wydania projektu i tak dalej, i tak dalej. To rodzi szereg konsekwencji. I to, więc to nie jest nawet już kwestia tego, że ludzie nie przyjdą do pracy i dostaną za to pensję, ale na przykład w niektórych sytuacjach, to co Hugo napisał, niektórym ludziom trzeba będzie jeszcze za to, że będą musieli przyjść i tak, tylko trzeba będzie im zapłacić za pracę w święto, czyli dwa razy tyle, prawda? Jasne. I nagle projekt przestanie być rentowny, więc firma, więc to są dodatkowe rzeczy. Kolejna kwestia jest taka właśnie, tak jak mówię, podróże biznesowe i tak dalej, i tak dalej. A pomyślałeś na przykład o tych wszystkich ludziach, którzy korzystają chcąc, nie chcąc z Państwowej Służby Zdrowia i mieli na ten dzień na przykład wizytę u specjalisty, na którą czekali 2 lata i już jej nie będzie. Albo mieli zabieg operacyjny i już go nie będzie. I dowiadują się o tym na 3 tygodnie.
Słuszny argument. Warto po prostu by się zainteresować, czy rzeczywiście służba zdrowia będzie tak w pełni operowała, czy nie.
Nie wiem, bo wiem, że podobno zgłoszono poprawkę, że służba zdrowia już zostanie wyjęta z tego święta. Już lekarze nie będą świętować.
Okej, okay, no więc no i lekarze mogą powiedzmy być smutni, natomiast pacjenci, czyli masa, może być tam mniej nieszczęśliwa. Więc,
no w każdym razie
bardzo fajna dyskusja, przekonałeś do tego i sobie wyjaśniliśmy. Dzięki za w ogóle opowiedzenie o swoim zdaniu, bo rzeczywiście troszkę tak wyprostowało te moje lekkie nerwy i ja będę musiał się powoli żegnać, bo już jest 1:30, więc idę spać rano na siłkę.
A no, też jest późno, to prawda.
No, także idź utulać dziecko.
Etam, no, jeszcze kończę piwo.
Znać swojej córce telefon.
Nie, telefon mam, tylko że muszę go wysłać do serwisu.
Jeszcze sobie spokojnie dokończę piwo w ramach relaksu. Przede wszystkim.
No to ten, to trzymajcie się chłopaki, jeszcze włączam sobie na oczy do spania.
No, ja jeszcze muszę przekazać. Także
dobranoc.
Trzymaj się, Max.
Cześć.
Trzymajcie się i też tak sobie tutaj kończymy w takim razie nadawanie na nasz
radiu. Etam szuka telefonu. To nie wiem, czy się zbije, czy nie.
Nie, ja nie szukam telefonu. Telefon mam koło siebie, córy. Ze stłuczoną warstwą.
Ale jak nie, no to ewentualnie można by zakończyć transmisję.
Nazywa warstwa.
Bo skatuje, że McFly'a też już nie ma.
No, chyba nie.
Chociaż nie lubię dyskutować z czatem na Wojsie.
A ja jestem jeszcze? To coś mi chyba zaczęło się kićkać. Chyba mnie nie ma już. Czy jestem? Słychać mnie? Tam jest. Okej, dobra, bo myślałem, że się mnie... Może mnie wódz nie słyszy tylko.
O kurwa, to ja go nie słyszę.
No to nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło.
Robię reload.
Dobra, w każdym razie napiszmy w takim razie... Znaczy ja zwiewam z psem, bo wódz się też już rozłączył. Najadłem się swoich ciasteczek. Kupiłem sobie kaszkę, słuchajcie, taką fajną, ryżową, proteinową. Także dietetycznie będę jadł najbliższe dni, bo mam zamiar zejść do 90 kg. Nie wiem, czy to mi się uda. Muszę się na razie przebić przez 100. A jutro, co mamy jutro? Mamy czwartek. Jutro wybieram się do miasta. Jeżeli będzie pogoda w miarę przyzwoita, nie będzie padało, to zobaczę, odwiedzę miasto, centrum Szczecina. Porozglądam się, co się zmieniło, bo ja bardzo rzadko wychodzę z domu, ze swojej piwnicy. Także zobaczymy, jak to będzie jeszcze jutro. No, w każdym razie z całą pewnością, jeżeli się nic nie będzie działo na radiu, to może się pojawię. Czy z całą pewnością, może. Może się pojawię, a może się nie pojawię, bo ostatnio jestem trochę zafiksowany na Star Treku, którego uzupełniam sobie odcinki, których jeszcze nie oglądałem. A poza tym cierpię na ból wątroby, który się niestety odezwał. Rzadko mam takie problemy, ale łykam akurat tabletki na to, także polecone przez farmaceutę, także się będę się tutaj kurował.
Słychać mnie?
Teraz cię słychać.
O, fajnie, bo zmieniłeś system, zmieniłeś źródło, jak ten sprzęt, z którego nadajesz, nie?
Nie, ja cały czas jestem na komórce.
Tak? Cały czas byłeś na komórce, bo cię wcześniej słyszałem, a potem przestałem.
A może coś TinyChat zamieszał, wiesz, oni chcą jak najchętniej sprzedać wersję Pro za $90, czy tam za ileś, żeby korzystać z tych Pro wersji.
Żeby móc cię słyszeć, musiałem się przeskoczyć na Firefoxa. Tutaj działa dobrze.
No, opowiadałem właśnie o swoich problemach wątrobowych, które mnie męczą od 2 dni. Nie wiem, czy to coś czasami mi po prostu nie zaszkodziło. Słucham?
Nagrywasz to?
Leci w radiu cały czas.
A pytam, czy nagrywasz to, że leci w radio?
A to ja nie wiem, chyba się nagrywa. Tak, to automatycznie nagrywa. Automatycznie nagrywa jako luźne gadki jakieś tam. No, ale ja się nie wstydzę o swoich problemach mówić także.
Ja miałem kiedyś taki szalony pomysł ewentualnie, żeby spróbować zgromadzić wszystkie audycje, których miałem jakąś sposobność zabrać głos w mniejszym czy większym stopniu, ale ten pomysł jest chyba szalony. Nie jestem w stanie odfiltrować ich już w tym momencie. Może być tego zbyt dużo jednak.
Ciężko by było to znać. Czy ja trzymam niby te wszystkie swoje pogadanki? Nie wszystkie były publikowane, mówiąc szczerze, ale tak mi się nie chce już teraz wracać do tego, bo musiałbym wszystko przesłuchiwać, znowu tam podmontowywać, a to sporo czasu zajmuje. Także
i montaż. Jak tam w ogóle śledzenie teorii spiskowych, coś ci się udało już rozkminić?
Mówiąc szczerze, to staram się nie zawracać ostatnio sobie głowy takimi sprawami, bo mam na głowie aktualnie wymianę okien, wymianę szybki dotykowej w telefonie córy, jakiś fotel się popsuł, także ten u ojca się lodówka popsuła, wszystko się popsuło, co się mogło popsuć. Także miałem tutaj różne takie sprawy do naprawiania, tak. Nie wszystko jeszcze się.
Rozumiem z tego, że nie wziąłeś się za flight radar i szukanie tych wszystkich samolotów, które zrzucają.
Nie. Natomiast wpadł mi w międzyczasie temat wyłapywania cząstek promieniowania kosmicznego przy użyciu obiektywu telefonu albo kamery takiej zwykłej domowej. I będę chciał to kiedyś przetestować. Chociaż coraz mniej mam ochotę w ogóle wystawiać nos na balkon albo na nadwór, bo u mnie po prostu są wichury w tej chwili. Nawet jak nigdzie nie wieje, to tutaj wieje. Się zrobiło generalnie w ogóle nieprzyjemnie na dworzu. Także nie wykorzystałem tych ostatnich tygodni, kiedy...
Że w Krakowie sytuacja jest jakby taka, że jak wieje, to przynajmniej nie ma smogu, więc wolę wystawiać nos na balkon w momencie, kiedy jest szansa nawet, że mi go urwie, niż wystawiać go, kiedy nie ma wiatru, bo wtedy wiem, że po prostu zaraz się uduszę. Nie?
No tutaj nie ma tego problemu, bo Szczecin jest na górce, nie? Także raczej taki smog, taki smog raczej typowy nie występuje. Przynajmniej nie pamiętam, żeby był jakiś tutaj alarm smogowy czy coś takiego. A do tego ja jeszcze mieszkam na dodatkowej górce, więc już w ogóle jestem czasami tak, chmury wręcz zahaczają o to moje wzgórze. No natomiast rzeczywiście tutaj jest ten problem, że jak już wieje trochę wiatr gdziekolwiek, to tu urwanie głowy, nie? Wręcz takie małe tornada są. Także raz zresztą powaliło tutaj koło nas taką solidną, myślę, że ze stuletnią topolę. Po prostu wyrwało ją z korzeniami i poleciało na samochody.
Topole to są chwasty, nie drzewa.
No, ale wiesz, pokazuje siłę wiatru. Zresztą z lokalnej parafii też przy okazji dach zerwało całkowicie, frunął taki w kształcie UFO w powietrze, bo akurat taki jest okrągły. Była tutaj, no już ładnych parę lat temu, jak ta wichura była tutaj taka mocna, ale często tutaj takie coś jest. No, powpłacałem różne zadatki na między innymi właśnie okno u córy, które jest przestrzelone, bo strzelała z łuku i przestrzeliła sobie. No, a to już 6 lata temu przestrzeliła, tylko że ja wiesz, jako człowiek oszczędny wziąłem klej epoksydowy dwuskładnikowy, tak jak się szyny klei, po prostu poskładałem puzelki i skleiłem tą szybę po prostu do kupy, nie, ale przez to jak jest zimno, to wieje, więc trzeba w końcu to zrobić. No, kurde, akurat jak zwykle się zabrałem za sprawy w momencie, kiedy najmniej, że tak powiem, pasuje mi to finansowo. Ale uznałem, że jak będę to odwlekał w nieskończoność, to po prostu ten i tak się załatwiłem, bo wpłaciłem zadatek na to okno, a kolejka jest na 2 miesiące do przodu, także pewnie w grudniu będą je wymieniać. Co mi nie za bardzo pasuje, bo chciałem, żeby to było jeszcze jakieś, będzie w miarę ciepło. Ale już teraz nic nie poradzę. Już muszę dokończyć temat. No i zaraz będę się zajmował tematem mojego super okazyjnego telefonu, który córa wzięła, upuściła i po prostu poszła szybka w nim. No i trzeba wymienić ekran, nie? No, także kolejny koszt, kurczę. Ojca też się lodówka popsuła, a że nie mu jakaś tam wielka nie jest potrzebna, to kupiliśmy mu ostatnio taką lodóweczkę malutką, taką turystyczną, jak to się mówi, 50x50x50, no, taka wystarczająca w zupełności dla trzymania tam kilku podstawowych rzeczy. No ale to też swoje kosztuje, bo kupiłem lepszej takiej firmy Beko z 3-letnią gwarancją. Także tego tam trochę wydatków było. No i teraz
nie kurde. Powiedział, że Beko to była jakaś specjalnie dobra firma.
No wiesz co, no ale jedna była fajna sprawa, że właśnie była ta gwarancja taka dłuższa, nie? Wziąłem właśnie z tą dłuższą gwarancją, no i jeszcze miała jedną rzecz dość nietypową, jak na takie maluchy, to znaczy ma wbudowaną mini zamrażarkę, co się czasami jednak przydaje. Nie?
Od razu powiem ci, że mając doświadczenie z takimi lodówkami, to mini zamrażarka to jest kpina, nie mrozi.
Wiesz co, o dziwo działa, już testowałem, zrobiło na kamień kotlety także.
Tak, ale tylko że leżą bezpośrednio na blasze. Tej mini zamrażarki.
No.
Znaczy, ja mówię oczywiście o moich doświadczeniach z moimi mini lodówkami, z jakimi miałem do czynienia gdzieś tam, więc to niekoniecznie musi się odnosić do tego.
No ale powiem ci szczerze, że po mniej więcej tygodniu używania działa to dość dobrze. Tą wielgachną, którą miał do tej pory, która się popsuła, po prostu zwykła kalkulacja, że naprawa tych agregatów tam, które są, to byłaby 2 razy droższa niż kupienie jakiejś tam niewielkiej lodówki. A też nie ma sensu kupować zbyt dużej, jak on tam trzyma dosłownie kilka jakichś tam takich opakowań z szynką czy coś takiego, nie? Przynajmniej oszczędność na prądzie, który skoczył. Tak ostatnio tutaj sobie rachunek przeglądałem, że tego prądu w prądzie, to jak mam rachunek 140 zł, to jest jakieś 45, to jest prąd. Reszta to są jakieś dodatkowe durne opłaty, których nie bardzo potrafię rozgryźć. Nie, ale na pewno nie jest to prąd.
Od razu, z czego to wynika, ale masz tam podstawowe składniki, tak? Bo tam jest kilka innych, już pomniejszych. Nie? To masz opłatę przesyłową, gdzie płacisz za przesył każdego kilowata. To jest
tak
opłata
jest.
Zmienna, opłata przyłączeniowa, która jest stała. Opłata jakby za linię, która jest stała i opłatę właśnie za zużycie kilowata, która jest zmienna i opłata, no i tą przyłączeniową już zmieniałem, tak? Jeszcze do tego dochodzi kilka drobnych innych opłat, typu coś tam na OZE, coś tam.
No w każdym razie no lista dołączona.
Ale nieco ciemno.
Będzie drożej.
Będzie dużo drożej.
No w każdym razie jak.
Powiedziało, że się zgodzi na podwyżki.
Jak przeglądałem te pozycje, bo to osobna kartka jest cała cztery z tymi pozycjami, one są, wiesz, zapisane w takiej zasadzie tam pos, kropka, przez, kropka, takie, wiesz, kodem totalnym zapisane, ale kiedyś tak analizowałem...
Nie mam problemu z tym, żeby to czytać, powiem ci.
No ja kiedyś analizowałem z kolei gaz, który u mnie akurat wychodzi w granicach 30 zł co miesiąc, czy co dwa miesiące, co dwa miesiące, to analizowałem ten gaz kiedyś jeszcze jak był chyba kwartalnie czy miesięcznie, w każdym razie kwoty były wyższe niż w tej chwili, no i sobie pozwoliłem zadzwonić kiedyś do tej gazowni, która mnie obsługuje, no i wyjaśniła mi pani, że, bo była taka ciekawa sytuacja, że nie pamiętam, z jakiegoś powodu przez ten okres cały, za który była faktura, praktycznie gazu nie używałem. To znaczy na rachunku było, że zużycie gazu wychodzi 6 albo 8 zł, a rachunek był na 68 zł, nie? No i pani mi wyjaśniła, że nawet gdyby mnie nie było w domu i bym w ogóle nie korzystał z gazu, to i tak będę te 60 zł płacił. No, a i tak mam szczęście.
Masz tam dwie opłaty stałe. To, jest, mm-hmm. to są opłaty, no dokładnie, które się ponosi za fakt istnienia przyłącza, czyli opłatę przyłączeniową i opłatę za jakąś tam liniową, nie? Czyli
za no, jeszcze tam, jeszcze ona mówiła, jeszcze tłumaczyła mi, że licznik, że jeszcze pan, który przychodzi odczytywać, to też jest tam jakiś tak, koszt i tam jest tak. Tego bardzo, bardzo dużo. W każdym razie tak się zapytałem, mówię, jak gdybym, wie pani, wyjechał do Anglii na przykład i w ogóle o tym zapomniał, nie? Co ja musiałbym zrobić? No, musiałby pan po prostu z nami rozwiązać umowę i zdjęty byłby licznik i tylko to jest jedyny sposób. Nie? Także, wiesz, no, ale takie rzeczy trzeba, kurde, wiedzieć i analizować, nie? Jednak człowiek na co dzień się nad tym nie zastanawia, po prostu bierze ten papierek, płaci, żeby było jak najszybciej i tyle, nie? No, ale widzę ewidentnie, już w tej chwili widzę, że mam po prostu znacznie wyższe rachunki niż za prąd, niż miałem zazwyczaj, bo używam go znacznie mniej, tak? Widzę to po prostu po wartościach, a cena jest ciut wyższa niż była w tym samym okresie w zeszłym roku, nie? Mimo że odpadł główny, że tak powiem, prądożerca, czyli telewizor, który 350 W ciągnie, bo plazma jest taka dosyć duża, także... Mhm. Także to odpadło, co najbardziej żarło ten prąd. No tam jeszcze ewentualnie pralkę można liczyć, że dosyć dużo bierze. No tak poza tym to właściwie nie mam tutaj takich rzeczy, które by ciągnęły mocno. No.
Kuchenkę masz gazową, rozumiem.
Kuchenkę mam gazową, to znaczy jest piekarnik oczywiście, 3000 W, ale ja go tam korzystam raz w tygodniu przez 5 minut, nie?
Także... Nie, bo tak jak największe zużycie, jeśli chodzi o prąd, to ma zdecydowanie pralka, ze względu na dość sporą grzałkę, czajnik elektryczny, to ci będzie sporo zżreć prądu również. Mm-hmm. No i jeżeli masz kuchenkę, no to zdecydowanie gotowanie, to też będzie sporo.
No ale mówię, no mam rachunki, bo ja zbieram zawsze do takich segregatorków, sobie wpinam i tak widzę, że zużycie jest mniej więcej 25% mniej tego prądu, tak, kilowatogodzin, a rachunek jest tak gdzieś o... no nie wiem, no z 15% wyższy za ten sam okres, nie?
Także, no, także... Będzie dużo gorzej, to ci mogę powiedzieć, bo już tam URE zapowiedziało, że będą spore podwyżki.
No także będę miał pewnie prąd.
Że to w ogóle będzie tragedia, jeżeli o to chodzi, bo z tego, co słyszałem, to przedsiębiorcy, ponieważ ceny dla taryf tak zwanej G, to są tam taryfy od G11 do G13, to są taryfy dla odbiorców indywidualnych, dla gospodarstw domowych, są regulowane przez URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki. To znaczy, jeżeli firma energetyczna chce ci podnieść cenę, to musi najpierw dostać zgodę urzędu. I co oczywiście też należy podkreślić, że wszystkie firmy energetyczne w Polsce są to spółki Skarbu Państwa. Praktycznie, prawie wszystkie. I jest bardzo dużym jego udziałem. Natomiast dla przedsiębiorstw akurat stawki są, uwaga, wolnorynkowe. Mm-hmm. Znaczy, no, wolnorynkowe w znaczeniu takim, że masz tutaj państwowych tak naprawdę monopolistów, którzy mogą powiedzieć przedsiębiorstwom cenę, jakim się im podoba. Przy czym do tego worka z przedsiębiorstwami ułożone są również państwowe, jak najbardziej szpitale, czy państwowe samorządy i tak dalej. A co by nie mówić, to są sporzy odbiorcy prądu. Ich jednak taryfy, regulacja taryf przez URE nie dotyczy również, tak? Czyli tylko i wyłącznie odbiorcy indywidualni są tutaj chronieni, nazwijmy to w ten sposób, przez Urząd Regulacji Energetyki. I wyobraź sobie, że według tego, co czytałem i słyszałem tam w różnych programach, to wszystkim tym przedsiębiorstwom oraz samorządom firmy energetyczne wysyłają propozycje nowych umów, bo z reguły taka umowa jest zawierana na rok, ze stawkami wyższymi o 60, 70 do 100 paru procent. Hmm. Teraz wyobraź sobie, jakie to będzie miało skutki na koszty działania. Chuj tam z samorządami, państwowymi, co by nie mówić, sam z szpitalami państwowymi, co by nie mówić, tak? Chociaż to też będzie się, to się odbije potem jakby na składkach NFZ, tak? Czy na bilansie budżetu w NFZ-cie, ale na przykład na kosztach produktów, tak? Wszystkich.
Zgadza się. Zgadza się. Ja myślę, że...
Mimo tego, że masz stawkę regulowaną dla gospodarstw domowych, tak czy siak wszyscy zapłacimy za to my na końcu.
No, myślę, że pewnie 200 to będzie norma u mnie za prąd. Mimo, że ja nie jestem ani specjalnie energooszczędny, ale te żarówki, które mam, to za wiele nie świecę. Próbowałem ostatnio, bo mi się przepaliła w łazience lampka halogenowa, bo mam takie 3 halogeny nad lustrem, montowane w 2000 roku na transformatorze, jeszcze takim tradycyjnym, taki zwój jest po prostu tego, nie? Jest niestety zabudowany, także żeby go wyjąć, musiałbym zabudowę całą rozwalić. I na przykład z nim już te diodowe, które teraz weszły, bo Unia zabroniła w ogóle sprzedaży halogenów jakoś we wrześniu, to chyba była jakaś ustawa, i zaczęły znikać. Nie ma kurczę tych starego typu halogenów GU4, zaczynają znikać powolutku.
Pierwsze słyszę, powiem ci, muszę to sprawdzić.
No gdzieś to mi śmignęło, nie wiem, czy nie u Korwina na portalu. No i poszedłem właśnie jeszcze, udało mi się kupić, ale zaczęło być już tego strasznie mało. Takie 2 dosłownie małe pudełeczka znalazłem w Castoramie. Już taka resztka jakby tego była i kupiłem. Znaczy, no 20-watowe.
Pocieszę cię nieco. Można te źródła światła z gwintem GU4 zastąpić na przykład diodówkami, tak? Czyli są produkty w postaci LEDów, które mają dokładnie to samo wejście, więc one są nieco droższe, ale też powiedzmy sobie szczerze, całkiem finansowo wychodzą.
Znaczy wiesz co, kupiłem sobie taką diodówkę, jak mówisz, też GU4 właśnie zastąpioną, tam jest kilkadziesiąt tych, czy kilkanaście tych diodek dookoła tego. Tak, no ale niestety nie chodzi. Musi być transformator wymieniony na taki tam chyba 4-amperowy, czy jakiś taki, nie pamiętam dokładnie. Tam jest różnica coś nie tyle w napięciu, co jest jakaś specyfikacja związana, czekaj, żebym ci nie skłamał, nie wiem, coś jest na prąd stały, coś jest na prąd zmienny. Już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie musiałbym transformator wymienić, no a to kosztowałoby mnie tyle, że muszę rozpieprzyć całą zabudowę nad lustrem.
No nie, to... No to tak, po pierwsze pytanie brzmi, czy ty masz transformator, tak?
Mam taki, wiesz co, z tego co pamiętam, bo to wiesz, to było już prawie 20 lat temu, to było takie kółko, jak...
Transformator toroidalny to się nazywa.
Tak, obwinięty drutem dookoła.
Tak, no to masz u siebie transformator, który ci obniża napięcie z tych 230, które masz w sieci
na 12,
około 20, tak. Tak, no, załóżmy na przykład na 12 zmiennego, chociaż nie sądzę, żeby to było 12. Nie wiem, to już
czy ja mam 12 W, 30, czekaj, 20 W żarówka, 35 stopni, 12 V, tak, 12 V jest.
No, to rzeczywiście, jeżeli kupiłeś diodę, to będzie miała na 12 V stałego raczej. Musisz po prostu poszukać. Powinny być dostępne też takie 12 na 12 V zmiennego. Powinieneś takie znaleźć. Mm-hmm. Moim zdaniem. Powinieneś po prostu poszukać.
Znaczy z tego, co pamiętam, jak szperałem, bo przyznam szczerze, że ten eksperyment robiłem gdzieś ze 3-4 lata temu. Chciałem na diodowe sobie zmienić w ogóle, bo szukałem oszczędności, ale po prostu właśnie na żarówkach. na przykład na korytarzu tutaj na przedpokoju, to ja mam chyba z 12 35-watowych takich, gdzie ten transformator tam jest jakiś taki 200 coś watowy. To mi żre prąd, jak nie wiem, a nie wiem po cholerę w ogóle tyle tych diod tam robiłem, nie mam pojęcia.
Przypomnij mi to G...
GU4 12V 35 stopni, bo to są takie, wiesz, takie nie trójkątne, tylko takie stożkowe, nie? 35 stopni to jest taka żaróweczka.
To jest taka na takie dwa piny.
Tak, jest dokładnie tak. 4 mm rozstaw, nie?
Ile potrzebujesz watowej tej żarówki?
To znaczy ja mam w tej chwili 3 20-watowe, bo tam mam chyba 60-watowy transformator, z tego co pamiętam, czy 75, już nie pamiętam.
Widzę, że w internecie idzie jeszcze takie żarówki dostać. Tanie nie są.
No w internecie jeszcze są, tak, tak.
Ale, na pewno są też diody, bo widzę teraz, patrzę na diodę, która jest na 12 V stałego lub zmiennego, więc powinno ci chodzić.
Mam jedną taką właśnie w pudełeczku, niby też teoretycznie powinna, no nie wsadziłem, nie działa. No jest jeszcze jedna możliwość, że ona po prostu w ogóle przyszła uszkodzona, nie? Także musiałbym kupić tak, jeszcze z jedną i sprawdzić. Także tego. No a w każdym razie kupiłem ostatnio, bo w Kastorami jak byłem, to przy okazji kupiłem właśnie sobie na zapas i też kupiłem, bo mam w kuchni, akurat mam takie GU4, ale takie, no, one wyglądają jak takie malusieńkie halogeniki, które się umieszcza w tych energooszczędnych, normalnych żarówkach. Nie pamiętam, jak one się nazywają. Takie mini jakby te, no jak termometr by się o 1/4 skrócił, no coś w tym rodzaju, takie podłużne te żaróweczki są. Też powoli zaczynają wychodzić. Ja akurat w kuchni używam najmniejszych 5-watowych, bo nie chcę, żeby tego światła zajastego mieć, bo ja tak śpię, że po prostu mam tą kuchnię niestety otwartą, bez ściany, jak zapalą dziewczyny rano, bo światło to świeci mi w oczy. No ale te piątki też już zaczynają znikać powolutku, już resztki tam są. No ale też nie chcę, kurczę, teraz tutaj miałbym łatwiejszy dostęp, bo tutaj w kuchni mam tak, że transformator jest po prostu położony jak gdyby od góry i można się do niego dostać. No ale to trzeba znowu kombinować, żeby obudowę znaleźć w odpowiednim średnicy, bo są już otwory nawiercone w barku i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także wiesz, no już te rzeczy, które były w 2000 roku kupowane, to już zupełnie inne teraz są, już się nie dostanie. Na przykład pękła mi tutaj szybka w jednej obudowie od halogenu, to już takiego samego nie dostałem, już nie było nigdzie. Nie? Już wiekowe rzeczy mam w domu, jak się okazuje. Zresztą podobnie ze wszystkim, tutaj jest rolety, ostatnio łańcuszek mi pękł do rolety. No i wyobraź sobie, że nawet takiej rzeczy jak łańcuszka do rolety nie mogłem dostać o odpowiednim rozstawie tych paciorków takich, które są, żeby się zazębiały dobrze z tą zębatką. Musiałem całą rolę, bo głupi łańcuszek jest w tej chwili w innym standardzie, że nie jest co centymetr, co pół centymetra jest taka kuleczka zrobiona. Nie?
No, powiem ci, że niestety tak to działa, to znaczy jeżeli chcesz mieć mniejszą lub większą pewność dostępności części zamiennych w perspektywie większej ilości lat, czyli w dłuższej perspektywie czasowej, niestety musisz kupować automatycznie produkty droższe, bo tam zazwyczaj, chociaż to też nie jest reguła, zazwyczaj te części zamienne są dostępne na długim okresie czasu. Ze względu na to, że oni się starają trzymać po prostu kompatybilność rozwiązań. Coś takiego powiedzmy w klockach Lego, tak, że one pasują. Jak bawisz się klockiem sprzed 40 lat i klockiem nowym, to złączysz je, nie? Niestety kupując produkty tańsze, automatycznie nie masz takiej gwarancji. To wskazujesz się na to, że jej nie masz. Natomiast to też nie jest tak, że to jest reguła, tak? Że zawsze tak jest, że jak kupisz droższe, to te części zamienne będą osiągalne. To mój kolega mi opowiadał właśnie, że on prowadzi taki pensjonat i właśnie mówił, że kiedy kupował kabiny prysznicowe, to nie chciał kupować żadnych tańszych chińskich produktów, tylko kupił właśnie polskiej firmy, któryś z polskich producentów, gdzie po prostu wiedział, że oni te części mają powtarzalne, tak jakby, tak? I rzeczywiście po 10 latach jedna, druga, trzecia kabina się po prostu już zużyła, zepsuła, no to bezproblemowo udało mu się kupić części zamienne do tych kabin, bo oni cały czas na przykład używają tych samych zawiasów, tak? Przykładowo. Załóżmy, że to chodziło o zawiasy. Czy jakieś tam elementy do tych kabin, oni cały czas używają. Mimo tego, że pojawią się nowsze modele, nowsze fasony, to cały czas te podstawowe, duża część tych elementów jest powtarzalnych, nie? Automatycznie te części są dostępne. Ale na przykład bardzo się rozczarował, kiedy w tam innej jakiejś tam rzeczy, gdzie też liczył na to, że tak będzie, jak mówię, no to akurat tak się złożyło, że tak nie było, nie? Więc to nie jest niestety reguła.
A dzisiaj się właśnie z taką częścią hydrauliczną spotkałem, bo u ojca wzywałem hydraulika do kranu, który tam w łazience po prostu urwała się głowica wewnątrz takiego kranu z mieszaczem, wiesz, są te głowice ceramiczne mieszające w środku. Znaczy, jak masz taki, wiesz, tą rączkę taką, co odginasz do góry, prawo, lewo, to jest taki mieszacz w środku. To jest taka ceramiczna głowica.
Po pierwsze, nie zawsze jest ceramiczna, niestety. To znaczy, te lepsze przypadku, są ceramiczne.
W tym przypadku było akurat.
Okej, rozumiem.
No i oczywiście Gostek, wiesz, jak to dzisiaj hydrauliką, po prostu przyjdzie, popatrzy, powie ci, co masz kupić, musisz jechać kupić i wzywać go drugi raz, nie? No i dzisiaj oczywiście kupiłem taką głowicę, jak mi kazał, nie? Znaczy ja ją sam wymienił już wcześniej, kurde, tylko że się nie potrafiłem dostać, nie miałem, bo po prostu jakiś dziwny taki kluczyk tam był w tym kranie, nie? Taki nietypowy. No i założyłem ojcu na pewien czas perlator ze stoperem tak zwany, czyli mógł sobie tą wodę włączać, wyłączać przy pomocy guziczka na tym nasitku. No ale mówię, trzeba to zrobić porządnie, nie? No i facet przyszedł, no i się odporzył i się dzisiaj okazało, że głowica, którą kupiłem, owszem, pasuje co do szerokości, ale jest niestandardowe wejście na zimną, ciepłą wodę pod spodem, które tam wchodzą, taką jakby, nie wiem, takie rureczki dwie małe tam są jeszcze w środku, nie? No i musiał lecieć, kurde, kupować drugą głowicę, jak się okazało, tam ta głowica do tego konkretnego modelu kranu kosztuje o czterokrotnie drożej niż ta, co kupiłem, standardowa, nie? Bo już była jakaś tam minimalna różnica, firma sobie wprowadziła modyfikację, bo to jakaś włoska tam Timanti, coś takiego, nie pamiętam dokładnie nazwy nawet od tego kranu. No i już trzeba było kupić głowicę za 5 dych, nie, a nie za 12 zł. No. No, także naprawa kosztowała stówkę od razu, czegoś takiego.
To i tak nie najgorsze, bo tak z tego, co kojarzę, to jak się w mieszkaniu, które wynajmowałem, jak się zdupcyła bateria, to nie dało się już, ona już była tak po prostu zakamieniała, że już jej nie dało rozkręcić. Trzeba było po prostu wymieniać.
No to ja miałem to samo nad wanną.
To też był właśnie taki problem, że jakby głowica puszczała wodę już, nie?
No miałem dokładnie to samo. Facet otworzył, też kupiłem, a to w zeszłym roku, bo wezwałem go, mówię, wie pan co, no ja tego nie odkręcę, za cholerę próbowałem, nie jestem w stanie. On też się namęczył, tutaj klął, w końcu mówi, panie, kupujemy całą baterię, bo nie wykręcę tego za cholerę. No i musiałem lecieć po całą baterię, nie? Ale mówiąc szczerze, to te baterie w tej chwili, kiedyś to pamiętam, kupowałem, jak był remont robiony u mnie kapitalny w 2000 roku, to kupowałem takie nawet baterie za 500 zł, miałem jakieś tam ONE francuskie czy coś, a wybrała kobieta moja. Zresztą notabene ta bateria się od razu popsuła. Znaczy nie popsuła, była niekompatybilna ze zlewem, do którego miała być wkręcona. Tam minimalnie się różniła wielkość otworu, a średnica tej baterii, już nic z tym nie dało zrobić. No i musiałem kupić taką zwykłą polską za stówę. No, w każdym bądź razie miałem już tutaj takich trochę, teraz muszę znowu zrobić wymianę, bo niestety, ale cieknie mi woda pod zlewem w kuchni, a tam jest tak ciasno po prostu to wszystko zrobione, te rurki, wszystkie zawory, że po prostu nawet ręki tam nie jestem w stanie wcisnąć. Nie wiem, jak tam sobie ten hydraulik poradzi, ale ja już po prostu się tego nie dotykam. Miałem raz taką sytuację w kiblu, gdzie zwykły wężyk musiałem powołać hydraulików. Z jednej strony przykręciłem bez problemu, ale z drugiej strony po prostu między pojemnikiem a ścianą jest tak mało miejsca, że za Chiny ludowe nie byłem w stanie tego odkręcić. Bałem się, że po prostu ułamie część, która wystaje z pojemnika i będę musiał cały kibel zmieniać. Nie? Że wolałem wołać facetów.
O stary. Znaczy wiesz, no, ty masz trochę przewalone, tam, bo ty masz gabary, tam mieszkasz w mieszkaniu z king size'a, nie?
Nie no, wiesz, problem jest w tym, że po prostu tutaj są niektóre rzeczy tak ciasno zrobione, bo to było dosyć... No, musiałem to dosyć tak, to mieszkanie dosyć tak zrobić na styk wszystko. Czyli jest na styk wetknięta wanna, na styk wnęka jest zrobiona na pojemnik od kibla, że tam po prostu jest 5 cm, żeby rurkę dopasować. Kuchenka tak samo, bo przestawiane wszystko. To jest zresztą w ogóle był genialny pomysł, jak to mieszkanie kuchenka w kuchni, kuchenka gazowa i nad nią, nad kuchenką gazową kaloryfer wisiał na wysokości tak 1,20 m gdzieś, nie? Wisiał kaloryfer z podzielnikiem ciepła, także całe gorąco, które leciało po prostu na ten wyparkowy podzielnik ciepła.
No,
po prostu. No, po prostu genialna rzecz. I wyobraź sobie, że wysłałem pismo do administracji, czy zezwolą na łaskawie na, przez, prze, na ucięcie tego kaloryfera, bo przestawiłem kuchenkę w zupełnie inne miejsce, żeby kuchnia zabudowa mogła być zrobiona i to było jedyne miejsce, gdzie ten kaloryfer wisiał, gdzie była wnęka, gdzie można było szafkę wiszącą zrobić, nie, na kuchni. No i się okazało, że spółdzielnia oczywiście na pismo nie odpowiedziała. No, czym fachowiec, który był zamówiony, po prostu mówię, panie, obcinaj pan, powiemy, że tak było i tyle. I po miesiącu, czy po dwóch miesiącach łaskawie przysłali zawiadomienie, że się nie zgadzają na obcięcie kaloryfera. A mówię, a teraz to was mam w dupie. Oczywiście płacę za ten kaloryfer, bo jeżeli jest brak kaloryfera, to przepisy są takie, że płacę średnie zużycie w pionie. Wyobraź sobie, powinienem mieć zero, nie? No bo przecież nie ma kaloryfera, to nie ma zużycia, nie? Ale płacę średnie zużycie, nie, dwukrotność, przepraszam, dwukrotność średniego zużycia w pionie płacę z tego podzielnika.
No to jest bandytierka, ale powiem ci, że...
No to jest w ogóle po prostu jakiś brak logiki, tak? No jeśli nie ma grzejnika, nie ma licznika, no to jak można to liczyć, tak?
No, ale, no, ale... Nie wiem, czy to wynika z przepisu, czy są jakieś wewnętrzne regulacje.
To znaczy w ogóle kwestia podzielników ciepła w Polsce jest taka, że te podzielniki, które są montowane, podobno 100% podzielników, które są montowane w Polsce, nie mają homologacji polskiego tam urzędu, tego państwowa norma, czegoś tam, czegoś, nie? W ogóle
nie wiem, Francuzi... Prawda, ale na pewno mogę ci powiedzieć, że generalnie te podzielniki ciepła to jest kurwa tak szemrane, to jest metoda pomiaru tak totalnie wyssana z palca, że to się
przede wszystkim bezsensowna. Przede wszystkim bezsensowna, bo według regulaminu nawet jest 80% kosztów, to są koszty stałe, więc tak naprawdę to mogliby ludzie mieć na maksa odkręcone i płacić tylko te zaliczki na ciepło i nikt by nie kombinował. A ja tutaj wiem, że ludzie kombinują, bo jak jest ogłoszenie, że będą włączać wodę w obiekt, to słyszę tylko szlifowanie, że kaloryfery zdejmują, nie, z tymi licznikami, bo to słychać po rurach po całym pionie. No i ja mam normalnie uczciwie te podzielniki są na tym kaloryferze, tak? Ja po prostu, nawet jeżeli mam zimno w domu przez całą zimę, to mam zwrot może ze 100 zł, nie? A czasami mam dopłatę, nawet mimo, że nie grzeje, nie? To jest po prostu totalna bzdura.
No, jest,
a ojciec mój, to ojciec
tam
mój...
To wygląda z tego, co kojarzę, to wiesz, to wygląda w ten sposób, że oni ten wynik z tego parownika, czy tam z tego odparnika, tak? Potem biorą stary przez mnożą i dzielą przez jakieś kurde współczynniki i teraz zależy.
Tak, lofy i tak dalej.
Tak, jak jeszcze masz mieszkanie na parterze, czy na samej górze, to masz inne współczynniki. Jak mieszkanie jest narożne, to masz inne współczynniki. Jak mieszkanie jest otoczone innymi mieszkaniami, to masz inne współczynniki. No po prostu jakieś takie totalnie wyssane z palca metody, totalnie nie mające nic wspólnego z miernictwem. No, dramat po prostu.
No, dwa lata temu ojcu policzyli za jeden rok, gdzie grzał sobie jednym kaloryferem w jednym pokoju tylko, nie? Policzyli mu łącznie z zaliczkami, które przez cały czas brali, to za ten kaloryfer 5 000 zł emerytowi policzyli, nie? Po prostu ja sobie wszedłem na reklamy koksu, nie? To mi wyszło, że 12 ton koksu mógł wtedy kupić w hurtowni. I tak zadzwoniłem się, zapytałem ich, mówię, czy to jest logiczne w ogóle, żeby na mieszkanie tam 40-metrowe zużyć 12 ton koksu, nie? Po prostu no, w każdym normalnym kraju normalny sąd po prostu by unieważnił taki rachunek. To jest ten. Napisaliśmy tam do konsumentów, do tych, jak to się nazywa tam, ta organizacja konsumentów, oni przysłali, że rzeczywiście uznali, że to jest głupota, no ale zebrała się rada nadzorcza i powiedziała, że ma płacić i koniec, nie? Ale powiem szczerze, że to po prostu to jest w ogóle granda, nie? To jest zwykłe złodziejstwo, kombinacji i tak dalej. A trwa tylko dlatego, że jakaś pewnie 1/3 albo 1/4 ludzi kombinuje i ściąga te podzielniki, albo ma swoje jakieś tam metody, żeby to, nie wiem, zdjąć czy coś takiego, że z całym kaloryferem. I dlatego to może trwać, bo tym, którzy to robią, za Chiny nie pozwolą na to, żeby to teraz zlikwidować, bo mają zwroty, nie?
Wiesz co, nawet nie chodzi o to, podejrzewam. Przede wszystkim decydują o tym rady nadzorcze, a ja się boję, że na przykład mogą mieć jakieś one układy z dostarczycielami tych urządzeń, z firmami odczytującymi te urządzenia. To ja bardziej bym szukał, powiem ci szczerze, tego, nie w kwestii zwrotów. No niestety, jest problem etam, jakby wiesz, z tymi systemami grzania, że w tym momencie w nowych mieszkaniach, jak się robi systemy grzejne, to masz każde mieszkanie ma niezależne wyjście, tak? Możesz dokładnie zmierzyć ilość ciepła, które zostaje dostarczone do mieszkania, bo mierzy się temperaturę wejścia, temperatura wyjścia, na podstawie tego masz ilość i oczywiście ilość metrów sześciennych przepływu i na podstawie tego jesteś w stanie dokładnie określić ilość dżuli, która została oddana po drodze.
No ja też tłumaczyłem, że powinni zrobić liczniki, tak jak są zrobione liczniki na wodę. Ja wiem.
Ze względu na to, że masz wspólny pion. To jest ten problem.
Ja wiem. Już się w tym zorientowałem, bo ja ten temat kiedyś przedrążyłem zresztą u Kuby, żeśmy rozmawiali na wideo na ten temat właśnie ze 2 lata temu to było, nie?
No pamiętam. Nie wiem, czy nawet jakiś tam wkład tam nie miałem. Chyba z czapy coś pisałem.
No możliwe. W każdym razie one trwają i niestety w takim molochu, w jakim ja jestem tutaj u siebie na osiedlu, będą trwały, bo to jest państwo w państwie. Tutaj te kamery, to już opowiadałem o tych kamerach, które chcą zakładać w części bloków, wiem, że pozakładali. U mnie nie. U mnie do tej pory jest cisza, tylko że ja dzwoniłem i powiedziałem, że ja się na sprawie znam. Jak tylko zobaczę kamerę, sprawa idzie do prokuratury, bo widzę, że najdroższy zestaw rejestrator plus 4 kamery kosztuje nie 10 tysięcy, a 2000 zł. I to jest najdroższy, jaki znalazłem. A najtańsze są po 340 zł. A teraz to pomnóż razy 100 klatek, którymi oni administrują, to jest 1 000 000 zł. Tak? I nie napisali w ogóle, kto to będzie obsługiwał, jak się to ma do RODO, tak? jak to będzie kosztowało później po spłacie, bo to na jednostkowo to nie jest jakiś duży koszt, to jest 10 zł miesięcznie do czynszu dla każdego mieszkańca, tylko później ktoś to musi obsługiwać, tak? Gdzie to będzie trafiało, a ja przecież nie życzę, żeby być filmowany w windzie w bloku, gdzie mieszkam. Tak? Notabene i tak jestem filmowany, bo firma, która zakłada windy, ma w tych windach kamery. Są takie miniaturowe oczka, które rejestrują. Przez przypadek się dowiedziałem, to kiedyś opowiadałem o tym, jak złomiarz próbował wyrwać tą całą listwę z tymi guzikami i zostawił wiszące kable. I patrzę, jest kamerka, jest karta SD do tego wsadzona. Także oni rejestrują sobie w tych windach normalnie. Pewnie to jest takie zabezpieczenie antywandalistyczne, nie? No, ale są normalni. Ludzi nawet nie poinformowali. Co więcej, nawet spółdzielnia o tym nie wiedziała, bo dzwoniłem i mówiłem im o tym. Oni mówią, że nie wiedzą o tym, że są tam kamery, nie? Przynajmniej tak twierdzą, że nie wiedzą. Zresztą jakiej sprawy bym się nie tknął z tą administracją, to albo jeżeli coś jest dla mnie pilne do załatwienia, to tego nie załatwią ze Chin Ludowy, bo są jakieś zawsze a propos, tak? A jeżeli coś jest takiego, że oni chcą, no to zawsze tłuką mnie i to jest takie w kółko. Cokolwiek nie ruszysz, nie? Jakąkolwiek rzecz nie ruszysz. Nie? Przychodził do nas facet bezdomny tutaj, czy tam mi tam to nie przeszkadzało, nie, że tam śmierdział, to jeszcze tam pół biedy, ale załatwiał się do wsypów, nie? Kibel sobie zrobił. Nic nie mogli z tym zrobić. A nic nie mogli zrobić, kurde. Przez rok, półtora to trwało. W końcu się gdzieś przeniósł, nie? Ale no takie sytuacje, nie? Że ktoś podał kod, nie? To zmienili kody. Zmienili kody i myślą, że to coś da, nie? Jako ma kolesi tutaj na tym bloku. Nie potrafią prostej rzeczy zrobić. Ja mówiłem im gotowe rozwiązanie. Przecież to jest 200 zł wziąć firmę typu tutaj taka, która jeździ Salt na przykład w Szczecinie i 200 zł miesięcznie, bo się pytałem, mówi, 200 zł miesięcznie to kosztuje, codziennie zajadą, sprawdzą, czy jest i załatwią sprawę, nie będzie żadnego problemu. No to wpadli na genialny pomysł, że kamery zainstalują, tylko co to da, że będzie kamera i jak to będzie rejestrowane, ktoś tam nie wiadomo, kto tym będzie administrował. I co to da post factum, jak będzie widać, że filmowane, że ktoś tam sobie leży na klatce schodowej, nie? Brudzi.
Nie wiem, co cię tam mam powiedzieć.
No, tylko najgorsze widzisz jest to, że to jest nagminne. To jest praktycznie przy każdej sprawie, jakiej bym się nie tknął, to są właśnie takie głupoty, nie? I się nic z tym nie da zrobić. No, można uczestniczyć w zebraniu Rady Członkowskiej tak zwanej, ale tam jest takie kolesiostwo podobno, że tam po prostu tym autobusem przywożą umówionych emerytów, lokatorów i po prostu wybierają tych, bo to trzeba być wybranym gdzieś do takiej rady, nie? Żeby coś móc powiedzieć.
Powiem tak, że mam trochę jakby wiedzy wewnętrznej z tego, jak działają spółdzielnie, bo mój ojciec jest prezesem spółdzielni mieszkaniowej, tylko malutkiej bardzo, na tam chyba 300 mieszkań, więc to jest taki, wiesz, tyle co nic.
Wspólnota, tak.
No, taka większa wspólnota tak naprawdę, nie? Bo ja mieszkam w bloku, który ma, znaczy moja nasza wspólnota to są takie cztery małe bloki, które mają łącznie 120 mieszkań, a u niego cała spółdzielnia ma chyba 6 bloków czy 7 łącznie, jest to około 300 par, tak? Czyli taka bardzo, bardzo mała spółdzielnia, ale to jest spółdzielnia, nie? Więc ona działa na takich zasadach jak twoja, nie? Tylko że twoja zgaduje ma 30 tysięcy mieszkańców.
Tak.
No, więc jest to zupełnie inna akcja, nie? Ale też mój wujek pracuje w takiej dużej spółdzielni, że to w Krakowie. To wiem, jak to wygląda mniej więcej od środka. No i tak jak w przypadku takiej małej spółdzielni, to wiesz, mała spółdzielnia, małe patologie, nie? Ale w takim przypadku tych dużych niestety, no to jest tak, jak mówisz, do rady nadzorczej trzeba być wybranym, więc w przypadku małych spółdzielni to jest w miarę jeszcze transparentne, bo to jest kontrolowalne, tak? Znaczy stosunkowo łatwo, ludzie się znają, więc wiedzą, kto jest w radzie nadzorczej, co tam robi, jak się tam znalazł, nie? W przypadku takich molochów jak twój, to już jest niestety, tak jak mówisz, no państwo w państwie. Tak to
działa. No, montowali ze 2 lata temu, to była wielka akcja. I tutaj też ktoś działał, próbował temu zapobiec, bo były informacje w windach rozklejane. Zaraz to zrywali dozorcy, bo położyli na dachach, no w większości budynków są położone elektrownie te, no, słoneczne. Ja tak się przyglądałem, jak oni to montowali. To była jakaś niemiecka firma wynajęta do tego. Nie? Także pewnie po znajomości się pozbyli paneli. To niby zasila, a podobno zasila to klatki schodowe. I miało z tego tytułu być lepsze rachunki za prąd, czy mniejsze. Nie? Nie wiem, jak to działa. W każdym razie jedyne, co widzę, to, że ten czynsz cały czas rośnie. Nie? Wcale nic się nie zmniejszyło.
W kwestii czynszów to jest problematyczne. Teraz, tak jak u mojego ojca, we spółdzielni czynsz był podnoszony od iluś tam lat, nie? Naprawdę dużej ilości lat. I w tym momencie, kiedy na przykład, nie wiem, to było tak jeszcze, że ludzie swego czasu sprzątali w ramach takiego, wiesz, nazwijmy to czynu społecznego, tak? Czyli na zmianę raz ten, to dopóki jeszcze tam mieszkali, ci, którzy tam mieszkali od początku, to jeszcze w miarę działało, nie? No ale teraz się zaczęli wprowadzać, wiesz, młodzi ludzie, no nie, którzy mają to wyjebane, nie, dla nich, oni wolą zapłacić, żeby ktoś to wziął i posprzątał po prostu, nie, no to musieli wynająć firmę, no i powiem ci, że wiesz, automatycznie koszty, kurde, poszły, no, w górę masakrycznie, nie, bo to jest, wiesz, wynajęcie iluś tam osób, jak się to podzieli na ilość mieszkańców, no to są holendarne koszty i powiem ci, że stąd się między innymi biorą te koszty obsługi. I wzrost czynszów. To nie jest tak, że wiesz, oni zaoszczędzili parę, nie wiem, stówek na miesięcznie na tym, na prądzie, ale jednocześnie oni są, wiesz, grube tysiące w plecy na kosztach obsługi, no, jeśli chodzi o koszty pracy. No. Niestety, wiesz, no to skutek jest podnoszenia pensji minimalnej i tak dalej, nie? Przy czym tu nie można coś za coś, no sorry.
No zgadza się. Znaczy, oni tutaj mówią, to jest moloch, tak, także tutaj kombinować mogą bardzo dużo. Różne rzeczy. Ja w ogóle kiedyś wpadłem na genialny pomysł, że zamiast tych elektrowni, tych słonecznych, to mogli wiatraki postawić na skoro tutaj ciągle wieje, to takie elektrownie wietrowe zrobić z wielkimi wiatrakami. No ale no, gdyby to, żeby to miało rzeczywiście.
Dobra, bo z wiatraki mam tutaj się bierze mi tylko drgania.
Tak, ja wiem, że jakiś hałas by był i tak dalej, nie?
Ogromny hałas i ogromne przenoszenie drgań na konstrukcję.
To kiedyś też był taki, przed laty był też taki problem, jak się tu wprowadziłem, że była stacja BTS na budynku GSM, nie? Co zdrowe na pewno nie jest, nie? No i z tym była też walka trochę. Dopiero się za głowę złapałem, jak usłyszałem, jakie to są korzyści wielkie dla spółdzielni. Otóż to, taki BTS to jest 2000 zł z czynszu płaciła firma i dla tych 2000 zł oni truli smogiem elektromagnetycznym całe osiedle tutaj w pobliżu, bo to najbardziej dostawały te budynki obok, nie? Najciemniej pod latarnią, nie, w tym przypadku. Także ja się przedziwiłem tym ludziom, bo w międzyczasie później była jeszcze rozbudowa tego BTS-a i tutaj próbowałem kiedyś zadziałać, gazetę wzywałem, żeby ci ludzie, którzy mieszkają po prostu bezpośrednio pod tym BTS-em, się nie zgodzili, ale oni się zachowywali tak, jakby dostali łapówkę od tej firmy GSM, po prostu, że im to nie przeszkadza, w ogóle nie wiem, mówię, ludzie kochani, przecież wy macie nad głową antenę GSM razy 1000, nie? No, także tego, czy jest jeszcze kwestia tego, czy to jest rzeczywiście szkodliwe, ale później dotarłem do orzeczenia sądowego, nie wiem, chyba z Bielska-Białej czy gdzieś, gdzie sąd się właśnie w takiej kwestii wypowiedział, gdzie lokatorzy się zbuntowali, że nie chcą czegoś takiego mieć nad głową i powiedział sąd w ten sposób, że wprawdzie nie ma dowodów bezpośrednich, że to jest szkodliwe, natomiast nie ma też, że jest nieszkodliwe i dlatego nie wyrażają zgody, nie? Na założenie BTS-a, czy zgodzili się z opinią lokatorów. Nie? No, w tej chwili tego już nie ma, nie? Bo walka trwała długo, ale to zdjęli w cholerę. No, ale mówię, dowiedziałem się, że około 2000 zł dostawali za to, że na dachu sobie ten BTS stał.
Nie? Śmieszne pieniądze, mówiąc szczerze.
No dokładnie, no a wpływ na zdrowie ludzi nie wiadomo cholera jaki, nie? No, ale co to kogo obchodzi, nie? Kasa pewnie szła do kieszeni, być może prywatnej jakaś jeszcze dodatkowa i tak to wyglądało, nie? A jeszcze inna kwestia, to jest kwestia zaworów, jak to jest jakaś awaria wody, tak jak kiedyś u nas zaczęło wybijać, zresztą opowiadałem też o tym wybijaniu wody u mnie w kuchni, ja mam kuchnię całą zniszczoną. Notabene nie dostałem ani grosza z ubezpieczenia, to żeby zakręcić wodę w pionie, żeby się nie lało nam tutaj na głowę, czy właściwie na podłogę, a sąsiadom na głowę, to trzeba się dostać do zaworów, które są zarówno w piwnicy, jak i na ostatnim piętrze, a ostatnie piętro zostało zaadoptowane na mieszkania. I te zawory są w prywatnych mieszkaniach. Jeżeli nie ma nikogo w mieszkaniu, to po prostu się nie zakręci wody, jakby się u kogoś lało, nie? Takie jaja. I sytuacja miała miejsce o 1:00 w nocy w sobotę. Owszem, dyżur był tak jakiś tam specjalistów, ale po pierwsze nie mieli klucza, po drugie nie było tych sąsiadów. W końcu jak się udało dostać do sąsiadów, bo przyszli wreszcie w nocy po imprezie, to się okazało, że jest urwany zawór, nie? I że się tego nie da zakręcić. Dopiero po 2 czy 3 dniach, jak zalało kolejne 2-3 mieszkania gdzieś tam niżej, bo u mnie w końcu przetkali, ale kożuch poleciał gdzieś na parter i zalało 2 kolejne mieszkania, to dopiero w tym momencie się opamiętali i zakręcili na chyba 3 czy 4 dni cały blok i beczkowóz postawili, nie? No, takie numery, kurde. No, ale to... Mówię, co się nie tkniesz, nie? Co się nie tkniesz tutaj w tym, to po prostu jest jakaś taka właśnie typowa alternatywy 4. To się nic. Ta scena mi się od razu przypomniała, jak woda się lała u Balcerka, jak wesele było, i tam taki jakiś wujek wyszedł i odkręcił wodę z rurociągu na podwórku i tam taka fontanna powstała. Nie wiem, czy pamiętasz tą scenę z alternatyw.
Nie.
Coś w tym rodzaju.
Ja oglądałem parę odcinków. To jest dziwne, bo to Maria przecież reżyserował, prawda?
Tak. No, kultowy serial w każdym razie.
Ja lubię jego filmy na przykład, nie? Jakoś ten serial mnie do siebie nie przekonał. Natomiast powiem ci, że jak się dowiedziałem, że to jest Barei, to stwierdziłem, że dam mu jeszcze jedną szansę i któregoś nie obejrzę to jeszcze raz. Bo jego filmy naprawdę lubię, nie? Natomiast tam jeszcze zmienników, zdaje się, chyba też robił.
Tak, tak, z seriali to zmiennicy jeszcze. No, wiadomo, miś, rozmowy kontrolowane, to druga część misia, nie?
Tak, Brunet no, tam, parę jeszcze. Tam jeszcze był z tych
tak, tak, tak. To takie starsze już, nie?
Rejs to nie jest jego chyba, nie?
Wiesz co? Cholera, nie pamiętam już teraz. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Możliwe, że był tam jakimś z jednym z scenarzystów, cholera, nie pamiętam już teraz naprawdę.
Aż zaraz popatrzę. Natomiast z takich kultowych rzeczy, jeśli chodzi o stare filmy, to powiem ci, że Hydrozagadka to jest coś, co po prostu jest nie do podrobienia. Nie przypominam sobie czegoś, co by bardziej śmieszne niż Hydrozagadka, jeśli chodzi o polską kinematografię. Śmiem twierdzić, że Monty Python przy tym był dość słaby. Znaczy, może nie, że dość, bo Monty Python jest świetny.
No muszę sobie kiedyś przypomnieć, bo już szczerze mówiąc słabo pamiętam ten film.
Nie no, wspaniało.
Pamiętam tylko aktora i postać mniej więcej. Bardzo dawno temu to oglądałem.
Nie, raczej nie jest dalej.
No, ale też taki humor typowo, że tak powiem, barejowski.
Rejs?
Tak.
Barejowski. Nie, powiem ci, że tak jak Rejs mnie aż tak nie śmieszy, mówiąc szczerze. Ten film jest już tak, że tak powiem, insiderski. Znaczy, on jest tak, jak oglądasz filmy Barei, to z absurdami, które on pokazuje, generalnie cały czas jeszcze można się spotkać wręcz. I mi się wydaje, że on jest ciągle zrozumiały, nawet dla dzisiejszego odbiorcy. Rejs już nie jest. Ja nie wszystko z tego filmu rozumiem. A jestem jednak, jak bądź co bądź, wiesz, z okresu stanu wojennego, więc z samego początku lat 80. w związku z tym powinienem to kojarzyć, że tak powiem, znaczy powinienem kumać, nie? Natomiast mnie na szczęście ominęły już jakby, nie pamiętam tych wszystkich jakichś rad robotniczych i tego typu rzeczy, więc ten film mnie tak nie śmieszy, ten jednak film jest zbyt taki, wiesz.
Znaczy wiesz co, on nie jest tyle śmieszny, on ma tam takie poważne problemy, są poruszane, ale generalnie chodzi o to, że jest obrany jakiś kurs, tak? To jest niby taka przenośnia, że kurs, partia obiera pewien kurs i ci, którzy są na tym statku, to jest naród, tak? I jest kapitan tego statku i oni chcą jak gdyby dla niego przygotować przedstawienie, które będzie się mu podobało, które wzbudzi aplauz, nie? Zresztą tam jest jeszcze kilka innych takich smaczków obok tego, nie? No, jest taki, no, rzeczywiście film trochę dla takich ludzi bardziej jak ja z początku lat 70., nie? A nawet z początku lat 60. To jednak film jest jeszcze chyba z 60. któregoś, 2, 3 roku.
8 albo 9.
70. A nawet później.
Już widzę, 70.
No, w każdym razie, no rzeczywiście to jest taki troszeczkę inny ten film niż Alternatywy czy Zmiennicy. No. Ale tak, to jest fakt, że misia to, szczególnie misia właśnie tego klasycznego, to jest kurde na co dzień oczywiście w odpowiednich poprawkach na nasze czasy, to jest bardzo, bardzo dużo. No, po prostu jak się dzwoni do tych spółdzielni, te rozmowy moje, kurczę, ja ich nie publikowałem później w temacie, czekaj, jaki to miał być temat? Już zapomniałem, kurde, co ja tam chciałem jeszcze takie zrobić. Bo po prostu oni po prostu wyszli, gdyby to puścić gdzieś, nie wiem, w jakiejś prokuraturze czy w czymś, to ci ludzie po prostu byli do zwolnienia. A w kwestii remontów. Tam było tyle zaniechań po prostu przez tych ludzi prawa, zaniechań prawa autentycznie, paragrafów, że to po prostu śmiechu było warte. Nie? Z prawnikami rozmawiałem i z kancelarią prawną i rozmawiałem z Sanepidem w Warszawie. Gdzie szef nie znał przepisów sanepidu, w ogóle kompletna głupota. Jeszcze pretensje miał, że dzwonię. Nie? Już w ogóle. Gdzie? A skąd pan dzwoni? Ze Szczecina. To do Szczecina pan dzwoni. A mnie kurwa ze Szczecina odesłali do was. Tak po prostu w kółko. I mówię im, kurczę, normę państwową ustaloną przez sanepid, a ci nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. Nie? A najlepsza to pani prawnik spółdzielni. Sprawa jest niezałatwialna. Jak to? Sprawa jest niezałatwialna. Rozumie pan, co ja mówię? Dopalanie. Sprawa jest niezałatwialna. Ale przepis mówi, że ma być załatwiony. Tak? I czytam przepis 40 decybeli, 30 decybeli. Macie wezwać sanepid, niech pomierzy i jest przekroczony. Ja mam miernik u siebie w domu. Nie, proszę pana, sprawa jest niezałatwialna. Potem się dowiaduję od pani administrator, że kazano jej w spółdzielni zignorować tego pana. Kazano jej zaniechać po prostu jakichkolwiek działań, które miałyby mi pomóc w rozwiązaniu problemu. I mówi to kobieta poważna, tak, która jest administratorem budynku. Nie? No to no, masakra. No, takie rzeczy tylko w Polsce po prostu. No, w normalnym kraju po prostu oni by byli skazani zwyczajnie za coś takiego.
Co ci mam powiedzieć?
No, ale ja już sprawę potem nie ruszałem, bo mówię, narobię jakiejś kobiecinie administrator, potem kłopotów jeszcze jakiś. Rozmawiałem też, zresztą się okazało, z wyjątkowo dobrze obeznanym z prawem komisarzem regionalnym tej policji. Do dziś dnia trzymam jego maile w sprawie takiej, że mam rację, tak, w tej sprawie i że mam podjąć interwencję. Jak mam podjąć tą interwencję, jeżeli by się coś takiego powtórzyło, jak 8-miesięczne wiercenie dzień w dzień? I żeby po prostu miał podkładkę, że jak przyjdzie jakiś aspirant i po prostu im powie, że było wezwanie bezpodstawne, bo cisza nocna, to że mam od ich szefa informację, że mam wyzywać, bo to nie jest cisza nocna, tylko to jest złamanie moich podstawowych praw do świętego spokoju. Nie? Artykuł 144 Kodeksu Cywilnego i 51 Kodeksu Wykroczeń. I tyle.
Swoją drogą, to spisałeś wszystkie gdzieś te swoje, że tak powiem, wspomnienia z tych walk o kwestie hałasu?
To znaczy, wiesz co, ja tych materiałów miałem kilkanaście godzin, bo to trwało 8 miesięcy. Wziąłem je w końcu w cholerę, skopiowałem, skasowałem, bo po prostu denerwowało mnie słuchanie samo tego, tych rozmów. Ja w pewnym momencie mi nerwy puściły, ja zacząłem kląć tutaj na parę osób. Zwyczajnie wyzwiska poszły. Chuj, nie? Dosłownie takie, nie?
Czy po prostu mnie interesuje, wiesz co, bo ta wiedza jakby, nie? O tych, wiesz, jakie tam...
Jak będziesz kiedyś chciał, taką sytuację miał w budynku u siebie, to cię przekieruję do artykułu, który wprawdzie nie był w tym przypadku, natomiast to pisałem na forum prawnym. Myślałem, że im pomogą w poprzedniej takiej sytuacji, która trwała dużo krócej, bo chyba tylko miesiąc czy dwa, a zrobiłem całkiem fajny wątek na ten temat, jak się, że tak powiem, sprawy pozbyć. Znaczy jak skutecznie zablokować taki remont formalnie i wyobraź sobie, że prawnicy, którzy podobno prowadzą, młodzi prawnicy, którzy podobno prowadzą forum, naskoczyli na mnie dosłownie, że ja jestem jakiś cham, może mam rację, ale jestem po prostu burak i tak dalej i mi wyłączyli wątek, nie zdążyłem do końca opisać sprawy, nie? Także taka zawiść wręcz była po prostu, że ja tą sprawę załatwiłem, nie? Kosztowało mi to 200 zł, bo musiałem wezwać prawnika poleconego mi przez koleżankę dawną z pracy. Jej mąż jest po prostu takim młodym człowiekiem, który ma tak zwanego prawnika na abonament prowadzi. No i za 200 zł przyszli i przypilnowali interwencji policji, żeby zastosowała prawo względem lokatora. I było po rozmowie. Także to w 5 minut sobie przypomniał, że ma za to coś takiego wystawić mandat, że jest artykuł 51, którym absolutnie mam rację, że nie może wchodzić w kubaturę hałasem powyżej państwowej normy ustalonej przez sanepid i tak dalej, i tak dalej. Tam rozmowa była 10 minut dosłownie i się wszystko dało załatwić. Ale była pani prawniczka, która się przedstawiła, że jest z drużyny adwokackiej. Kosztowało mnie to 200 zł, ale remont został wstrzymany z przyczyn formalnych, że nie było zgody spółdzielni na długotrwały, uciążliwy remont budynku, w którym te wszystkie parametry hałasu są takie, że po prostu słychać to na wszystkich piętrach, są przekroczone normy, nie? Tak mniej więcej to brzmiało już w tej chwili dokładnie. Nie? No, ładne 5-6 lat wstecz to było. Pierwsza taka moja przymiarka, że tak powiem, gdzie tutaj walczyłem, a poszło tylko o to, że w końcu poszedłem i poprosiłem tych robotników, mówię, panowie, no weźcie raz, kurde, róbcie po południu, a raz do południa, no przecież to jest niemożliwością, żebyście od 7 rano pruli w ścianę tak, że mi po prostu jeżdżą szklanki po blacie, takie były drgania po prostu. Nie, tego. Nie było w ogóle dyskusji. Nie? No to jak wy tak, to ja tak. Nie? I w końcu najpierw widziałem, że na tym forum mi nic nie pomogli. W końcu sprawę postawiłem w ten sposób. Zadzwoniłem, mówię, słuchaj, mam taką sytuację, twój mąż jest prawnikiem tego. Mówię, no jasne, drużyna adwokacka na abonament jest, zapłacisz tam parę złotych, a przyjdzie, przypilnuje sprawę, bo masz rację, absolutnie sprawdzili paragrafy. Zresztą ja te paragrafy miałem już wykute na pamięć wtedy, nie? 144 KC to jest w przypadku hałasów, ale to musisz kierować sam sprawę do sądu, bo to jest kodeks cywilny, i 51 KW to są wykroczenia związane z hałasami z kodeksu wykroczeń, gdzie policja musi interweniować. Państwowa norma, numeru już w tej chwili nie pamiętam, a to się nazywa Państwowa norma emisji hałasów do kubatury, to jest przez sanepid zrobione. I tam to w tej państwowej normie masz podane te prawdziwe rzeczy, czyli że w nocy może być to hałas 30 decybeli, a w dzień 40 decybeli. Czyli na przykład w nocy to jest jakiś tam, że prysznic słyszysz u sąsiada, a w dzień to jest jak, że tam coś trzeszczy na przykład, jak przesuwa krzesło czy coś takiego. Nie, nie ma w ogóle czegoś takiego jak cisza nocna w Polsce. Nie, coś takiego nie istnieje w ogóle, nie ma żadnej podstawy prawnej. Ale jeszcze są obowiązujące tak zwane lokalne rozporządzenia wspólnot lub spółdzielni. Na przykład w naszej spółdzielni jest absolutnie zabroniona praca w dni wolne. Nie, jest regulamin, który mówi, że nie wolno w ogóle w dni wolne wiercić, co i tak nikogo nie obchodzi, bo wiercą. No, także nie tak dawno miałem spięcie z sąsiadem, który po prostu zaczął jebać o godzinie 8 nad ranem w sobotę. Wszystkich pobudził. Ja poszedłem, mówię, proszę pana... To znaczy, no, regulamin tak jest sformułowany, że jest wolny, tak, że chodzi o dni wolne generalnie. Ja wiem, o co ci chodzi, że ustawowo niedziela jest, tak. Natomiast w regulaminie to było ujęte akurat w ten sposób i powiedziałem, jak pan sobie chce, proszę, niech pan zejdzie, inaczej wzywam Straż Miejską. I tyle. Facet się uspokoił, natomiast wezwanie Straży Miejskiej nic by nie dało, ponieważ regulamin nie jest prawem. Regulamin nie stanowi prawo, a tutaj trzeba było się właśnie oprzeć o artykuł 51. Jest to sprawa nie dla Straży Miejskiej, a dla policji, bo ona w tym momencie ma obowiązek, jeżeli mi to przeszkadza, to jest moja subiektywna ocena, tak to jest ujęte w paragrafie drugim, jeżeli mi to uniemożliwia tak zwane normalne funkcjonowanie, czyli na przykład śpię sobie, bo w nocy na przykład pracowałem, czy siedziałem przy radiu, jak w tej chwili, i śpię sobie w dzień, to jest dla mnie normalne funkcjonowanie. To jest moja subiektywna ocena i tutaj jest orzeczenie w tej sprawie Sądu Najwyższego z chyba 2012 roku, jeżeli dobrze pamiętam, które właśnie mówi o tym, że ta ocena tego normalnego funkcjonowania to nie jest, że normalnie funkcjonuje, bo idę do pracy. Nie, tylko że na przykład sobie śpię w dzień i mi to przeszkadza. To jest moja subiektywna ocena. Poza tym nie może być przekroczona ta norma sanepidowa 40 decybeli, a u mnie było decybeli 110, wiem, bo mierzyłem. Nie homologowanym miernikiem, ale mierzyłem. Pani, co ciekawe, jak zadzwoniłem do pani do sanepidu, to pani w sanepidzie powiedziała, o, to przekroczone było prawie 2,5 raza. Jakie 2,5 raza? Przecież skala decybelowa jest skalą logarytmiczną. Każde 3 decybele wyżej to jest 2 razy głośniej. Było przekroczone, ja tam policzyłem 18 czy 28 razy, już nie pamiętam dokładnie, hałas. To było coś między pociągiem towarowym a odrzutowcem, taki hałas, bo tam mi pokazywało też takie, wiesz, nazewnictwo było, że na przykład to jest pociąg towarowy, odrzutowiec, tam jakiś tam jeszcze silnik rakietowy i tak dalej. No i to nawet w sanepidzie nie wiedzieli, co to jest decybel, nie? Mimo, że mają to w przepisach. Nie? No, także takie numery. Nie? Znaczy, wiesz,
mało ludzi generalnie kuma, czym jest decybel, to się nie być tym zdziwiony specjalnie.
Ale słuchaj, ja nie będąc prawnikiem, znaczy miałem tam 3 lata prawa na ekonomii, ale takie prawo ekonomiczne, ale w temacie zorientowałem się w ciągu 15, może pół godziny mi to zajęło, żeby to wszystko obczytać. Doszedłem do rozwiązania, tak? Tylko że nie byłem w stanie przez tyle czasu nic wyegzekwować, bo policja mi gadała bzdury, Straż Miejska mi gadała bzdury, sanepid gadał mi kompletne bzdury, bo się nie znał na swoich własnych przepisach. A ja chciałem uzyskać tylko jedno, żeby ktoś przyszedł i po prostu powiedział, że ten pan chce spać i po prostu nie życzy sobie hałasu w swoim lokalu. A jak wy to będziecie robić, to jest wasza sprawa. Poza tym używanie wiertarek w bloku z wielkiej płyty jest kompletną głupotą, bo w latach 60., co zresztą też jest w jednym z filmów w Barei, gdzie chodzi Smoleń z Laskowikiem i wstrzeliwują kołki. po prostu jest kompletną głupotą. Jak ja u siebie, u rodziców miałem w pokoju robioną boazerię, bo kiedyś była taka moda na boazerię za komuny, to całe te rusztowania na boazerię były wstrzeliwane kołki. Nikt nie wiercił 1000 dziur w ścianie. Ja kiedyś sobie liczyłem podczas takiego remontu mniej więcej częstotliwość tych odwiertów. Przez dzień siedziałem i liczyłem, kiedy oni wiercą, o jakich godzinach, z jakim interwałem mniej więcej. I wyszło mi, że przez 2 miesiące takiego wiercenia to on musiał 3000 otworów wywiercić w ścianie. Po prostu było tyle wiercenia, a momentami było na 2 wiertarki, bo to było słychać, nie? Ja mówię, kurwa, no co oni robią? Oni chyba tą po prostu ścianę wycinają przy pomocy wiertarki, otwór przy otworze, bo nic innego po prostu logicznego mi żadnego się nie podsuwało, bo jakąś rzeźbę robią tymi wiertarkami w ścianie. Bo ile można wiercić? No ile, kurde, można wiercić? Ja wiem, że to są twarde ściany, żelbet, ale tam poszedłem do tego mieszkania i ekipa miała taką wiertarkę przemysłową, nie taką, jak ja mam tam 1000 W, taką jakąś z Castoramy, nie? Tylko taką wiertarę, wiesz, że ja to musiałbym w 2 ręce wziąć, jak karabin maszynowy, nie? Taką ogromniastą, kurczę.
Powiem ci, że te twoje przejścia z tym hałasem są naprawdę dość ciekawe i bardzo wielu ludzi ma takie problemy. Bardzo wielu ludzi nie wie, jak z problemami walczyć, bo myślę, że to jest naprawdę tam warte spisania i opublikowania gdzieś. Powinni się nad tym zastanowić, przynajmniej zrobić coś pożytecznego dla ludzkości.
No może kiedyś rzeczywiście zrobię na ten temat jakiś taki podcast sobie na tego, bo na żywo to wiesz, jednak trzeba otworzyć dokumenty prawne i tak dalej, bo tego tylko...
Listowane gdzieś artykuły i tak dalej.
Wiesz... Problem nie jest w tym, żeby to spisać, bo to się znajdzie, to w 15 minut znajdziesz. Problem jest w tym, jak zmusić organa państwowe, które są zobowiązane do tego, żeby tego przestrzegać, do tego, żeby to zastosowały, bo jak jest problem na płaszczyźnie obywatel, to jest tak, jakby oni nie chcieli tego zrobić, żeby się ludzie żarli, ale żeby nie rozwiązać, mimo że przepisy są jasne. Ale jak ty masz problem z państwem, to wtedy zawsze państwo wygrywa i zawsze jest szybko sprawa załatwiona. No tak, po prostu...
Kwestia tego, no. Czy jest interes i tak dalej. Dobra, to ja kończę. Jutro muszę wstać.
No, ja też muszę jeszcze z psem iść w 2:30. W 2:30, ja kurczę tego. No. Potnę i opublikuję, potem niech sobie ludziska posłuchają, co tutaj się w nocy dzieje. No. Trzymaj się, na razie, dzięki, hej. Cześć.